Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live. Witam Państwa bardzo serdecznie, a moim gościem jest dzisiaj Roman Ziemba, były przemytnik, skazaniec, człowiek, który sięgnął dna, a dzisiaj jest pielgrzymem i twórcą ikon, a także autorem książek, tej najnowszej, Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem, oraz tej wcześniejszej książki opisującej pielgrzymkę po Ameryce, Krzyż Ameryki. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zostaje się przemytnikiem złota, pieniędzy, a nawet ludzi. Co czuje człowiek, kiedy zostaje aresztowany i w jednym momencie traci wszystko, co posiada. Jak z mistrza kłamstwa i kamuflażu przemienić się w pokornego pielgrzyma. Ile zdrowia i potu kosztuje samotne przejście z zachodu na wschód Ameryki. I czy pisanie ikon to zajęcie dla każdego, czy tylko dla wybrańców? Bardzo Państwa oczywiście proszę o komentarze do naszej rozmowy, o polubienia i subskrybowanie mojego kanału, a partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium, oraz producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że wpadłeś do mnie, bo jesteś wciąż w drodze. Będziemy o tym rozmawiać, o Twojej drodze. Ale na początek, jak zostaje się przemytnikiem? Czy to jest kwestia przygody, czy to jest kwestia tego, że w pewnym momencie pragnie się szybkich pieniędzy?
Ta historia zaczyna się na wojskowym osiedlu, gdzie się wychowywałem, w rodzinie bez praktyk religijnych. I to był pewien brak. Jako potem sobie uświadamiałem, rozbijając się po świecie, szukając tych odpowiedzi na najważniejsze pytania, wyjazd na Daleki Wschód, gdzie rozpocząłem ten proceder, był podyktowany tak trochę zawodem miłosnym. To była ucieczka.
Ucieczka od tego, że ta miłość nie została zaakceptowana,
tak, i to
twoja.
Tak, i to tak bolało wspomnienie tych wspólnych miejsc, że chciałem jak najdalej uciec. Akurat to był czas, lata 90., kiedy otwierał się świat dla młodych ludzi. Ja znałem świetnie angielski, byłem w ogóle studentem drugiego roku medycyny.
Czyli miałeś być lekarzem?
Miałem być lekarzem, taki był plan. Dobrze się uczyłem generalnie, więc taka była moja idea, myśl.
I uciekasz na Daleki Wschód. Dokąd?
Gdzie? Singapur jest tym portem, w którym ląduję, i tam przejmuje mnie grupa ludzi, którzy obiecywali mi pracę handlowca, ale szybko się okazało, że ta praca to jest, no, handel, co prawda, ale nie do końca legalny. Chodzi o przewożenie towarów.
Jakich towarów?
Elektronika tak zwana, znaczy to jest drobnica, to się nazywało, czyli aparaty fotograficzne, kalkulatory, kamery. Na początku legalnie, potem prawie legalnie, potem były większej ilości. W walizce Singapuru, gdzie było to najtaniej kupić, do Indii, gdzie było to najdrożej, można było sprzedać w Azji, więc ten zysk z tych tak zwanych kółek dawał mi po prostu dobry zarobek.
Czyli to były urządzenia elektroniczne, ale było też złoto.
Było też potem złoto, potem zaczęły się też, jak ten paszport już z Polski był zastemplowany, to był ten kolejny krok w tym procederze, musiałem zaakceptować używanie paszportów nielegalnych, czyli tych fałszowanych. I to były paszporty na różne kraje.
Korzystałeś z lewych papierów.
Tak, i rozpoczynałem właśnie wtedy taką drogę przemytnika, czyli człowieka, który jest mistrzem kłamstwa i kamuflażu. Bo przemytnik to jest ktoś, kto musi obserwować rzeczywistość, badać twarze, wyprzedzać ruchy policjantów, tajniaków, oficerów immigration, celników.
Były takie momenty, kiedy byłeś na granicy zatrzymania?
Byłem kilkakrotnie deportowany, nawet do Stanów, na niemieckich dokumentach. Nigdy nic mi się nie stało. Znaczy, zawsze wracałem, spadłem jak kot na cztery łapy. Nigdy nie zostałem złapany z towarem. Więc tutaj, a moi koledzy wpadali coraz częściej. I to w pewnym na pewnym etapie był powód do decyzji, że chciałem jednak jakoś to przerwać po 5 latach.
Ale porozmawiamy jeszcze, że nie skończyło się tylko na handlu przedmiotami. Uczestniczyłeś także w handlu ludźmi.
Tak, ale to nie był handel jakby żywym towarem w tym znaczeniu, jak to się teraz tak traktuje. To polegało na, ja to tłumaczę, to jest łączenie rodzin, czyli Miałem dostarczyć Hindusa najczęściej do Stanów, do jego bogatej rodziny. A że Hindusi nie mogli dostać tak łatwo wizy do Ameryki, ale dostawali wizy do Japonii. Więc moją rolą było przejęcie tego Hindusa na międzylądowaniu, na przykład w Korei. I ja mu dawałem mój boarding pass, wtedy jeszcze nie sprawdzano tożsamości, z kartą pokładową do Los Angeles. On mi dawał swój do Tokio. I te drogi się rozchodziły, nasze, i on lądował w Stanach.
No ale był zatrzymywany.
No właśnie, bo to jest pytanie o to, jak on bez wizy tam się odnajdywał. Otóż tam już czekała na niego legenda prześladowań politycznych, czy tych, i on trafił do jakiegoś obozu przejściowego, potem prawnicy, wykupywano go. I te szlaki przemytnicze opanowały grupy, które, to ciekawe, że to byli głównie Polacy, więc Polacy mają dar pewien odnajdywania się w sytuacjach ekstremalnych. Nas za to podziwiają w Azji, znaczy podziwiali to już dawne czasy i Hindusi, i Chińczycy, że Polak daje radę sobie.
Polak potrafi.
Tak.
A ten proceder, ta swoja praca, ten zawód przemytnika, to było 5 lat? Pełne 5 lat?
No, z krótkimi przerwami na jakieś nawizy w Polsce, ale generalnie 5 lat to trwało, tak.
Bardzo dużo zarobiłeś?
Sporo. Sporo, też życie było takie dość wystawne, więc te pieniądze szły też na różne imprezy.
Czyli przepuszczałeś na lewo i prawo?
Chodziło o to, żeby tak ryzyko łagodzić tymi używkami, bo jednak stres duży był. To była odsiadka kilku lat, zawsze groziła za złoto w Indiach. Więc, ale był człowiek młody, miał odwagę ryzykować, więc...
Te używki to alkohol czy narkotyki?
Różne rzeczy, chociaż w Singapurze żadnych narkotyków tam nie ma, tam są kary zbyt surowe. Ale to było tak, że to życie polegało na adrenalinie, przygodzie, podróżach, ciągłym ryzyku. Poznałem świat, poznałem kraje od Pakistanu do Japonii. Właściwie byłem w tych, gdzie się dało wjechać, tam lądowaliśmy. I...
Miałeś takie własne, prywatne biuro podróży.
No można tak powiedzieć. A jednocześnie byłem człowiekiem cały czas zupełnie bez fundamentów właśnie wiary czy jakiejś moralności, bo sumienie było, ale ja sobie skutecznie zagłuszałem, tłumacząc, że przecież nic takiego nie robię złego. Ja polskiego prawa nie przekraczam, polska policja nic za mnie nie ma.
Jeżeli tak wszystko dobrze ci to szło, miałeś pieniądze, to był absolutnie poziom high life, to dlaczego z tym skończyłeś?
Serce. To znaczy po jakimś czasie, i to było Boże Narodzenie właśnie, kiedy w krótkich spodenkach na basenie piliśmy zebarszczyki Knora, bo jednak ten sentyment Polaków dopada w tym czasie, nawet w Azji. I pamiętam, w to Boże Narodzenie zadzwoniłem do tej dziewczyny, od której kiedyś uciekłem, czy rozstaliśmy się, i ona w głosie poczułem, że ona nadal coś czuje, więc był powód wrócić. I to było bardzo burzliwe powitanie, zaowocowało decyzją o byciu razem. Krótko potem był ślub już w Polsce i decyzja wcześniej o tym, żeby porzucić ten świat przestępczy i zacząć się klimatyzować już w kraju z powrotem. No i wzięliśmy ślub cywilny oczywiście, obaj poszliśmy na nowe studia, do pracy, do korporacji. Przyjęły nas korporacje technologiczne. Wtedy to był czas połowa 90., kiedy Polska się bardzo szybko rozwijała, potrzeba młodych ludzi, rzutkich, dynamicznych. Mi Azja dała takie poczucie, że jestem, radzę sobie, że...
Jesteś królem świata.
Tak, i ta pewność siebie wyszła też w testach, które korporacja mi zrobiła. Przyjęto mnie na takie nawet dość ciekawe stanowisko i zaczęto mi inwestować, więc zacząłem być szkolony. Co ciekawe, ten profil mojej pracy był trochę podobny do tego, co robiłem w przemycie, bo w biznesie chodzi o decyzję zakupową klienta, o wpłynięcie na klienta, żeby kupił coś, więc jakby też jest to rodzaj...
manipulacji.
Tak tego może nie nazywam, bo tu pewnie poruszą się ci, którzy uważają, że biznes można prowadzić całkowicie legalnie i tak dalej, ale coś w tym jest. Biznes to jest jednak sztuka wpływania na innych.
Sztuka wpływania na innych i ty, pracując w tej korporacji... też wpływałeś na innych.
Nawet miałem szkolenia z tego. To się nazywa techniki wpływu. Potem robiłem też szkolenia na przykład pracownikom banków.
I byłeś coachem.
Też coachem byłem, tak. Menadżer w sprzedaży, głównie w branży FMCG. Więc posługiwałem się tymi narzędziami coacha, jakim jest pytanie, milczenie, wyzwanie. Bez sugerowania, bez doradzania, tylko tego otwieranie przestrzeni w człowieku, tego rozwoju. Więc jakby robiłem karierę, bo byłem szkolony za granicą, wspaniałe projekty. Z prezesami spółek giełdowych się spotykałem. Dom, rodzina, dziecko się urodziło. Minęło 6 lat już od Azji, więc myślałem, że ten etap mam za sobą. I...
Myślałeś, że ten etap masz za sobą, aż pewnego dnia budzisz się, a w twoim domu, czy w mieszkaniu, w którym przebywasz, Nagle pojawiają się faceci w komijarkach.
Antyterroryści, tak. Potem się okazało, że prokurator był przekonany, że ja jestem nadal ukrytym mózgiem operacyjnym grup przestępczych, że po takiej przeszłości, jak miałem, nie można nagle być po prostu pracownikiem firmy.
I skończyć z przeszłością,
tak,
z ciemną przeszłością. Czyli był, według prokuratora czy policji byłeś kimś w rodzaju śpiocha.
Tak domniemywano i takie było oskarżenie. Zresztą w pracy w tej sprawie było 25 oskarżonych, duża sprawa. To był czas w ogóle w Polsce, kiedy tworzono duże sprawy. Już nie będę mówił, jakie tam polityczne to były historie. I nagle zatrzaskują się ze mną żelazne drzwi, te sztaby z hukiem. Dostaję przez podwójną kratę posiłek w takiej blaszanej miejsce. Ja, człowiek, który do tej pory miał poczucie, że ma władzę, ma wpływ na innych, że on doradza innym o sukcesie w życiu i w biznesie. Ta iluzja kontroli runęła całe moje życie. Już wiedziałem, że nic nie będzie takie jak wcześniej. Jeszcze próbowałem walczyć, próbowałem jakieś manipulacje, jakichś sztuczek, technik, ale to wszystko było na nic. Groził mi duży wyrok.
Osadzili cię w pojedynczej celi?
Tak, to był ten tak zwany etap wydobywczy, kiedy chcieli mi skruszyć. Nawet nie wiedziałem, dlaczego mam taką sympatię więźniów. Prawdopodobnie myślano, że jestem powiązany z jakimiś wysokimi osobami gdzieś. A ja byłem przerażony i byłem w szoku. I tydzień po aresztowaniu dochodzi kolejny wstrząs. Dowiaduje się, że moja żona miała krwotok i jest w szpitalu z zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, więc... I to był moment, w którym runął mój świat. I już nic z niego nie zostało. Jakby miałem poczucie, że lecę w przepaść głową w dół i ten narastający lęk nie będzie miał końca. Jeżeli istnieje jakiś obraz piekła, taki, który można zrozumieć, to chyba wtedy takie to było moje życie, ten moment, że ja... To jest stan beznadziei. To jest ciemność, która będzie trwała zawsze i lęk będzie ciągle narastał. Ja byłem wtedy w takim stanie.
Mieliście już wtedy dziecko?
Ono miało już 6 lat.
Czyli ty siedzisz w więzieniu, dowiadujesz się o chorobie żony i z żoną jest córeczka.
Jest córeczka. Pytanie o to, co dalej, co z dzieckiem, gdyby żona nie przeżyła i tak dalej. Biję głową w kratę. Mam zapaści, bo organizm tak to wszystko somatyzuje. I wtedy zabierają mnie do szpitala. Co jest bardzo dziwne, bo tak nie zabierają do szpitala z więzienia. Musi być stan bardzo ciężki. Ja w takim stanie chyba byłem, bo pamiętam, jak leżałem na tej kozetce na SOR-ze, to światło gasło i zapalało się. Nie wiedziałem, czy tracę przytomność, czy to jest tak jakieś miganie świateł. Jakiś zastrzyk dostałem. Pamiętam, organizm był w bardzo złym stanie ogólnie. I obudziłem się w tej samej celi, z której mnie zabierano. To była ta jedynka. Ale obudziłem się w innym świecie. To było przedziwne, bo inne było światło, inny był błękit za oknem. Ja zauważyłem, że tego błękitu nigdy takiego nie widziałem wcześniej. Nawet faktura wydobyta przez światło ze ściany, z tych chropowatości, była inna. Wszystko było inne. Nagle poczułem, że nie boję się. Nagle poczułem, że nie mam tego paraliżującego lęku. Nawet o śmierć żony. W sensie jakoś coś przyszło do mnie takiego, co jakby mi mówiło, że wszystko będzie dobrze, chociażbyś mi przyjął to absurdalnie w mojej sytuacji. I ta nadzieja, która we mnie weszła nagle, bo to była nadzieja, znikąd ona się pojawiła. Ona się pojawiła jakby tak zupełnie jakby nieoczekiwanie. Była takim dla mnie wstrząsem, że ja ten stan tej ulgi, tego wręcz szczęścia, chociaż dalej byłem w tej sytuacji trudnej, skojarzyłem z tym, co mają ludzie wierzący. Ja, człowiek absolutnie daleki od religii, od wiary, nagle poczułem taki rodzaj, miałem takie poczucie, jakby wszystko było w dobrych rękach, że to wszystko ma plan. Ja tylko muszę to przyjąć i zaufać.
Nigdy wcześniej się nie modliłeś?
Dzień przed zabraniem mnie na ten SOR, pamiętam, krzyczałem o ratunek dla mojej żony. Krzyczałem o ratunek i pamiętam... Potem
ale to był krzyk czy krzyk metaforyczny?
Właśnie, to potem się tak, jakby wracając do wspomnienia do tego momentu, to ja myślę, że ja nie krzyczałem w kosmos, w pustkę, jakoś tam ratunku, tylko ja gdzieś kierowałem ten głos do kogoś, do jakiejś osoby. Ja tej osoby nie znałem. Może no, kulturowo jestem katolikiem, tak? Ochrzczonym, ale tylko tyle. Nic więcej potem nie było, dlatego być może gdzieś jakaś projekcja kogoś, kto mnie słucha, była, ale to było absolutnie pierwsze doświadczenie moje takie tego typu. I pamiętam, potem powiedziałem, że to mogła być moja pierwsza modlitwa, ten krzyk o ratunek. Potem się budzę w tym nowym świetle, widzę ten błękit i proszę strażnika o Biblię, bo skojarzyłem ten stan z chrześcijaństwem, znaczy z wiarą, a pomyślałem, że Biblia tam będzie zapisana, o co tu chodzi w tym wszystkim, bo przecież o tej Biblii mówili. Ja ją tylko raz w życiu miałem otwartą przed sobą, jak przerabiałem jako dzieło literackie w liceum. I zacząłem od Księgi Rodzaju i pamiętam, czytałem tam o stworzeniu człowieka z prochu i jak tchnął Bóg życie w proch, w glinę. I pamiętam, to jest moment, kiedy później jestem przeniesiony na tak zwaną stodołę, gdzie jest 15 osób.
To jest taka większa cela.
Większa cela, tak. I tam jest 5 telewizorów. Każdy zwykle gra inny program. Ale tego dnia wszystkie pokazują to samo. Walące się wieże World Trade Center. To jest rok 2001.
11 września.
Tak. I patrzę na walące się budynki. Jak w proch, w pył. Zamieniają się kolejne piętra, tam są meble, komputery, ludzie, wszystko zamienia się w proch. I tak samo moje życie zamieniało się w proch. Ja byłem tego świadom, że wszystko tracę. A jednocześnie ten obraz z Księgi Rodzaju, że ten proch jest początkiem. I to był początek mojej drogi.
Początek twojej drogi, 11 września 2001. Ty masz ile lat wtedy? 33.
33 lata, tak. To jest ten moment.
33 lata, czyli jesteś w wieku Chrystusowym.
Ktoś mi nawet to potem powiedział, że to się tak czasami dzieje, że ta cyfra, ta liczba się tak pojawia w takich momentach.
Jak długo jesteś w więzieniu?
Jestem aresztowany, sprawa trwa. Ona potem jeszcze po moim wyjściu na warunkowe zwolnienie trwa jeszcze ponad półtora roku. Dojeżdżam do Szczecina na sprawy. Jestem rok w areszcie i to jest ciężkie, bo areszt jest o wiele gorszy niż po wyroku pobyt w więzieniu.
Dlaczego?
Jest na przykład bardzo ścisła cenzura korespondencji, nie ma widzeń, bo jest podejrzenie, że mogę się kontaktować i mataczyć w sprawie, więc... Ale okazuje się, że mój wątek nie jest zbyt tam barwny. Ja nic takiego tam nie robiłem w tej Azji, żeby mnie trzymać dłużej. A sytuacja rodzinna sprzyja temu, żebym został zwolniony, więc po roku wychodzę na wolność.
A co się dzieje z żoną? Co z chorobą?
Żona walczy, gdy mnie nie ma w domu, walczy o życie. To są chemioradioterapie i mnie tam wtedy nie ma, więc piszę do niej listy. Piszę te listy co kilka dni, one potem dochodzą co miesiąc w takim pakiecie. Ja piszę dla córki powieść w odcinkach. Może wtedy właśnie odkryłem w sobie ten dar, że umiem pisać, bo opisywałem, pamiętam, historię rodziny, która ucieka z Europy trochę na podstawie Karen Blixen i Pożegnając z Afryką. Rodzina z Holandii wyjeżdża do Afryki, tam kupuje plantację kawy. Chodziło mi o to, żeby pokazać dziecku mojemu świat wolny od tych obrazów, świat egzotyki, przyrody, i chciałem ją tak trochę przenieść gdzie indziej niż ta rzeczywistość, gdzie tatę ma w takich warunkach.
Córeczka zdawała sobie sprawę, że jesteś w więzieniu, czy to było ukrywane przed nią?
Na pewnym etapie już musiała wiedzieć. Żona z tym wszystkim się borykała sama, podobnie jak z chorobą. Więc miałem po wyjściu potężne poczucie winy, że przeze mnie to wszystko, że oni tak cierpią. I zresztą żona potem po wyjściu z choroby, no duże też opłaty były na tych prawników i na kaucję, więc rzuciłem się w wir pracy po wyjściu.
Ale mogłeś wrócić do tej firmy, w której pracowałeś?
Nie, nie, nie. Nawet nie chciałem tego próbować, bo stwierdziłem, że nie ma co, nikt mi nie zaufa na tyle, żebym z taką przeszłością zaczął tą ścieżkę znowu.
To co zacząłeś robić?
Założyłem firmę swoją, konsultingową w biznesie. Miałem świetne przygotowanie. Wtedy IT, wiedza zarządzania projektami informatycznymi była bardzo, bardzo cenna. Zatrudniłem pracowników. To była spółka z o.o., która szybko się wybiła. Nawet konferencje prowadziliśmy, nazwaliśmy tą dziedzinę naszą sztuką osiągania celu. Znowu już jako osoba wierząca, ale nadal realizująca pewien swój program, bo to było na moich warunkach znowu.
Czyli miałeś kolejny scenariusz na siebie?
Tak, i on musiał znowu runąć niestety. I ta firma po takim szybkim skoku, ja miałem na usługach ponad 1 000 000 obrotu, na dobrym zysku, bez magazynu, bez sprzedaży tak naprawdę, na samym konsultingu, więc to wszystko pięknie szło. Obsługiwałem duże kontrakty wdrożeń systemów ERP. Byłem partnerem Microsofta wtedy jeszcze. I pamiętam, kłopoty zaczęły się, gdy zacząłem się orientować, że zaczynam źle spać. Zaczęło przychodzić zmęczenie w ciągu dnia, lęki. to potem mi depresja z przepracowania i ona się pogłębiała coraz bardziej, a ja w poczuciu, że muszę przecież pokonać to wszystko, jeszcze bardziej pracowałem, jeszcze bardziej naprężałem w sobie tą depresję, więc jakby nagle zatrzymały mi się mózgi i wpadłem w ciemność, depresja, bez wychodzenia z domu, z lękiem o to, czy ktoś zapuka do drzwi. I wtedy moja firma wpada w problemy, narastają zobowiązania, ja nie jestem w stanie nic zrobić, moja żona wozi mnie po psychiatrach, mam próbę samobójczą, nie potrafię się modlić, chociaż już po więzieniu się modliłem, a tutaj jakby ten różaniec waży tonę, nie mogę go podnieść i szamoczę się strasznie. Jestem znowu gdzieś w ciemności, chociaż już wiem, że przecież istnieje światło, ale nie mogę w ogóle go odkryć w moim życiu. I wtedy staje się rzecz najgorsza, bo gdy wychodzę z tej depresji, mam w poczuciu, że żona mnie nie rozumie, nie kocha mnie, nikt mnie nie rozumie. Jestem chory. Zdradzam ją. O czym ona dowiaduje się przez internet, z maili, w bardzo brutalny sposób i to już jest za dużo dla niej. Ona nie może tego wytrzymać i podejmuje decyzję o rozstaniu.
To jest jednorazowy akt zdrady, czy trwa dłużej?
On trwał jakiś czas, to nie był zbyt długi tam czas, ale jednak ja się godzę na ten rozwód bez żadnych warunków.
A nie prosiłeś żony o wybaczenie?
Właśnie myślę, że nawet próbowałem, ale to już była zamknięta historia. Ten ból jest za duży, a ja z kolei, moje poczucie winy jest tak wielkie, że nie mam jak walczyć. Nie wiem w ogóle, co teraz ze mną, w sensie, co dalej. Żona odchodzi z dzieckiem, ja jestem bankrutem, firma się zawaliła, mam wielkie zobowiązania, które spadają na mnie jako na jednoosobowy zarząd. Więc katastrofa jest jeszcze bardziej pogłębiona. Chociaż mam już doświadczenie z zakładu karnego tej nadziei. Jestem chrześcijaninem, bo w międzyczasie już przystąpiłem do sakramentów, jestem w kościele. Pierwszym moim krokiem po wyjściu z więzienia było pójście na pielgrzymkę dla niepełnosprawnych, gdzie więźniowie na wózkach pchają niepełnosprawnych. Ja byłem jednym z tych właśnie więźniów, takich na wolności już wtedy.
Na Jasną Górę?
Tak, z Warszawy, z Częstochowy, z Warszawy, z parafii na Deotymy. Ksiądz Sikorski wtedy jeszcze to obsługiwał. Poznałem go wtedy. I właśnie spowiedź życia miałem wtedy właśnie na pielgrzymce u kapelana więziennego, naczelnego kapelana więziennictwa, księdza Wojtasa.
Długo się spowiadałeś?
No cały jeden taki odcinek, 5-kilometrowy, to pewnie około godziny trwało. Spłakałem się wtedy strasznie. Pamiętam, pierwsze spłakałem w ramie mężczyźni, nie wstydząc się tego. Ale widocznie tak to musiało wyglądać. Ale nadal później ta firma i to, co budowałem na tych starych wzorcach, musiało być jeszcze raz mocno, mocno zweryfikowane. Bo...
Czyli w bardzo krótkim czasie, bo nie wiem, jaka była odległość czasowa, najpierw upadasz raz, to jest to zatrzymanie, to jest ten roczny areszt, potem jest depresja, zdrada, upadek firmy. Na przestrzeni ilu miesięcy, ilu lat to się rozgrywa?
To jest kilka lat, to nie trwa długo, natomiast nagle jestem już w takim świecie, nagle się budzę niejako, że nie mam rodziny przy sobie, nie mam środków, nie mam pracy, nie mam firmy.
Jesteś sam.
Jestem sam i żyję w poczuciu, że wszystko, czego się dotknę, zamieniam w katastrofę. I mam takie poczucie, że coś jest źle, jakiś jest błąd, że ja żyję ciągle w iluzji, ja ciągle zarażam kłamstwem innych i doprowadzam innych do katastrofy. Więc nie mogę już uczyć sukcesu, nie mogę uczyć tego, jak powinno wyglądać w biznesie, bo wszystko, co dotykam, zamienia się w wielką katastrofę. To rośnie, zamienia się w sukces, po czym to przysypują te ruiny wszystkich, tak jak te wieże w Nowym Jorku. Ja nie chcę tego, ja chcę dowiedzieć się prawdy o sobie, ja chcę się dokopać do tego, co jest moją przyszłością, co ja mam robić, kim ja mam być. Wszystkie drogi wydają się zamknięte. I wtedy przychodzi myśl, żeby spakować plecak i wyruszyć do Rzymu. W taką pierwszą pielgrzymkę bez zabezpieczeń. Ja jestem kierownikiem projektu, więc projektuję na to oczywiście na początku po swojemu, bo nie biorę pieniędzy, ale za to oczywiście podwójny polar, podwójne buty. Wiem, że będę się upokarzał, bo będę prosił innych o pomoc, ale jednak wszystko tam musi działać pod spodem.
Czyli w pewnym momencie, nie wiem, otrzymałeś taki wewnętrzny głos albo pomyślałeś, że ta pielgrzymka, ta podróż do Rzymu może uratować ciebie wewnętrznie. Dlaczego akurat Rzym? Dlaczego pielgrzymka?
Dlatego Rzym, bo tam był grób Jana Pawła II. I ja sobie jakoś tak wymyśliłem, nie wiem, ktoś mi może doradził, ale ten Jan Paweł II był obecny dość mocno przy moim nawróceniu.
I chciałeś iść do niego po pomoc.
I na jego grobie spytać się, o co dalej dla mnie ma. I jakoś ufałem dziwnie, że jak dojdę, jak się przekopię przez ten szlak, przez tą drogę, no to wtedy dostanę od niego jakieś słowo. Pielgrzymka może dlatego, bo czułem, że trud, wysiłek fizyczny, wejście w ryzyko.
A ty lubisz ryzyko, biorąc pod uwagę twoją przeszłość ciemną przemytnika.
Może właśnie to jest to, że jakoś żyłem tą adrenaliną i gdzieś tu ona się znowu pojawia. No więc udało mi się przez ponad miesiąc.
Miesiąc szedłeś do Rzymu. Na piechotę.
Na piechotę,
nie tak. Korzystałeś z roweru, z lokomocji.
To znaczy właśnie, to ciekawe, w Austrii, gdy zobaczyłem Alpy ze śniegiem na przełęczach w lipcu, przeraziłem się, jeszcze burza była wtedy, pamiętam, i stwierdziłem, że tych gór nie pokonam, nie ma szans, żebym nie przeszedł. I wtedy Austriacy, jacyś młodzi, dali mi rower. I pamiętam, pchając go pod górę, z tym plecakiem przytroczonym do bagażnika, zjeżdżając w dół po tych zjazdach, tak dotarłem przez te przełęcze, później była Wenecja, więc jakby w tej Wenecji ten rower straciłem, bo się okazuje, że w Wenecji nie można być rowerzystą. I potem już dalej szedłem pieszo, więc pewien odcinek pokonałem rowerem, także to nie była taka ortodoksyjna pielgrzymka piesza wyłącznie.
Ale wziąłeś na tę pielgrzymkę jakiś zasób gotówki?
Nie, właśnie nie.
Karty?
Nie, nic takiego. Właśnie chodziło o to, żeby prosić, żeby się pokazać.
Czyli z pełną świadomością założyłeś, że nie weźmiesz żadnych pieniędzy, tak, że będziesz żebrał.
Natomiast plecak był tak ciężki od zabezpieczeń tych buty, polary, namiot, że ja nie miałem praktyki. Nie wiedziałem, że plecak musi ważyć 12 kilo, to max. On ważył nie wiem ile, 28.
No i co zrobiłeś z tymi rzeczami? Zacząłeś je zostawiać?
Rozdawać konserwy chociażby, bo mówię, nie mam pieniędzy, ale co będę jadł, więc konserwy rozdawałem dzieciom cygańskim. Pamiętam pod Częstochową i pamiętam ten pierwszy wieczór, kiedy plecak wcale mi się bardzo nie zmniejszył się wagowo. I to był pierwszy dzień. Pamiętam, gdzie nie miałem gdzie spać, bo namiot gdzieś poszedł. Ciężko mi dalej. I na tym przystanku siedzę pod Częstochową. Już było ciemno. Takie beznadziejne. Mówię, jak ja mam dojść, jak ja mam. I się modliłem wtedy, pamiętam, taką rozpaczliwą modlitwą. Jakaś pani szła i pyta się mnie, mówi do mnie, że autobusy już o tej porze nie jeżdżą. Ja mówię, nie, ja nie czekam na autobus. Ja idę. A dokąd pan idzie? Pyta się mnie ta kobieta. Ja mówię, że idę do Rzymu. O, to tak daleko. A gdzie pan mieszka? Gdzie pan nocuje? Ja mówię, no właśnie nie wiem. I ona mnie zaproponowała nocleg. I teraz dzieje się coś tak niezwykłego, bo to jest pierwsze moje doświadczenie pielgrzyma. Ta kobieta przyjęła mnie do siebie do pokoju, w którym mieszkał jej syn. On był wtedy na odwyku alkoholowym akurat, więc był pokój wolny. I ta kobieta dała mi intencję na to, o co mam się modlić na grobie Jana Pawła. Bo czy to zaufanie, że dojdę, przyszło z zewnątrz. Od kobiety, która uwierzyła. Dała mi tą wiarę, że ja jednak dojdę. No przecież ktoś mi zaufał. I zacząłem rozumieć po tym dniu rozdawania wcześniej tym dzieciom, tych rzeczy, konserw i tych zabezpieczeń, że... I to było pierwsze doświadczenie pielgrzyma, że trzeba odciążyć plecak. Trzeba zmniejszyć nadbagaż. I to nie tylko chodzi o ciężar na plecach. Ja zrozumiałem w drodze, że pielgrzym to jest ktoś, kto musi redukować nadmiarowość w bardzo wielu innych aspektach. Musi rezygnować ze swoich uprzedzeń, musi oddawać lęki, musi po prostu uczyć się wchodzić z wiarą w niepewność.
Ta kobieta tobie zaufała. No przecież byłeś obcym mężczyzną dla niej.
Całkowicie. Właśnie to był wstrząs, że tak to działa. Ja odkrywałem, że pielgrzymka to jest też czas takich właśnie wydarzeń, takich cudów, że nie da się tego przewidzieć, ale gdy człowiek ufa, gdy otwiera serce, nagle Pan Bóg potrafi wypuścić wodę ze skały i otworzyć drzwi zamknięte. Albo nawet przejść przez zamknięte drzwi. No więc tak to się działo.
Były takie sytuacje, że spałeś po prostu na powietrzu?
Wiele razy.
Tak?
Cmentarze, bo cmentarz jest otoczony, nie wchodzą dzikie psy. Uczyłem się szukać noclegów.
Czyli spałeś na cmentarzu przy grobach?
Tak, ale byłem tak spokojny z różańcem. Wiedziałem, że Maria jest pogromczynią wszystkich duchów złych, że nic mi nie grozi. Potem, długo potem, gdy te pielgrzymki się rozwinęły na Bałkanach, nieraz spałem na cmentarzach, to właśnie prawosławni często pytali, czy się nie boję. A już wtedy miałem ze sobą ikony i mówię, nie, tu mi nic nie grozi.
Idziesz przez Polskę, potem Austria,
tak?
Włochy. Przechodzisz przez Toskanię.
Przechodzę przez Toskanię.
I tam przechodzisz taki moment, który po raz kolejny zmienia twoje życie.
Tak. To jest kolejny taki moment bardzo ważny, bo ja miałem pewien kłopot właśnie z Maryją zawsze. To znaczy, odkąd się nawróciłem, wróciłem do kościoła, to Jezus był dla mnie figurą dość czytelną. Nawet potrafiłem zrozumieć to, że wszechmocny stwórca staje się, znaczy, widzialny jako stworzenie i wchodzi jako Syn Boży w doświadczenie ludzkości człowieka. Natomiast Maryja była ciągle dla mnie problemem. Widziałem ją zawsze w przedstawieniach jako taką poważną matronę albo jakąś królową w koronach. A mówili mi módl się na różańcu, więc ja ten różańc klepałem, pamiętam, klepałem. Bałem się go klepać, znaczy nie chciałem go klepać, ale pytałem się, jak się modlić. I słyszałem taką, pamiętam, kiedyś odpowiedź, no módl się tak, jak ci jest instrukcja, czyli znak krzyża, skład apostolski, Ojcze nasz, trzeba zdrować potem przed każdą dziesiątką Ojcze i tak dalej. A ja mówię, ale ja tą instrukcję znam, ty mi powiedzcie, jak ja mam się modlić, żeby on mnie zmieniał, ten różaniec. Bo nie chcę klepać. I wtedy ktoś mi powiedział, ale jak to klepać? Ty nie możesz klepać różańca, bo różańc to jest Słowo Boże, to jest Biblia, to jest pozdrowienie anielskie, Łukasz. Modlitwa pańska, prawda, Chrystus nauczył, jest to w Biblii. Więc jakby klepać Słowa Bożego nie możesz, bo to Słowo zawsze cię zmienia. Oczywiście to nie jest też usprawiedliwienie modlitwy bez skupienia, ale tu chodzi o to, że ja nadal byłem projektantem swoich szlaków. Tak?
Czyli nawet jeżeli nie dajesz z siebie w czasie różańca wszystkiego, nie jesteś skupiony na modlitwie, to ta modlitwa już cię zmienia.
Nie wiem, co na to teologowie. Ja tak to przeżyłem, że wiem, że moja droga polegała i też modlitwy na oddawaniu. A ciągle miałem ten nadbagaż, ciągle miałem te swoje projekcje, swoje patenty na wszystko, jako ten kierownik projektu, wcześniej przemytnik, który wszystko sobie zabezpieczał, wszystko musiał tworzyć sam.
Czyli najpierw byłeś własnym kierownikiem projektu, własnego życia, a teraz powiedziałeś, żeby ktoś inny został kierownikiem twojego projektu.
No i właśnie nie wiedziałem, co to życie ma przede mną i gdy się zbliżałem do Rzymu, wiedziałem, że coś się wydarzy, ale znowu projektowałem to po swojemu i na tym grobie długo klęczałem. On jeszcze był na dole, tam w bazylice w tych podziemiach. I pamiętam, bujałem się na tych kolanach chyba kilka godzin i wsłuchiwałem się wewnętrzny swój świat, czy tam ktoś mi coś powie, ten Jan Paweł miał mi coś powiedzieć na koniec takiej pielgrzymki. Ja doszedłem tam kilka kilo chudszy z tym doświadczeniem tego wejścia z wiarą w niepewność, z zaufaniem i tak dalej. Ale nic nie przyszło. Żaden głos się nie odezwał. Jan Paweł II milczał. I byłem, no, zawiedziony, bo ja przecież nie wiedziałem, co dalej, a tam miałem się dowiedzieć. Nic nie przyszło, więc co mam teraz z sobą robić? I pamiętam, księża wtedy dali mi miejscowość taka Sette Bani, 7 łaźni pod Rzymem. Polscy księża dali mi taką książkę Jana Pawła II. Chyba nawet nie wiedzą o tym, że ja tak z nim chcę. I ta książka miała tytuł Miłość i odpowiedzialność. Jako kardynał Wojtyła ją napisał jeszcze. I tam takie zdanie w tej książce pada, które było takim światłem na dalszą część mojej drogi chyba, bo ono zaczęło coś nowego, to zdanie. Ja nie pamiętam go dokładnie, nie przytoczę go dosłownie, ale ono miało taki sens, że mężczyzna to jest ktoś, kto robi to, co do niego należy, a nie to, na co ma ochotę. I wtedy zrozumiałem jakby, że ja do tej pory cały czas, nawet jak już byłem po tej stronie, że tak powiem, wiary, to nadal wszystko robię na własnych warunkach. Ja definiowałem sobie system, a teraz zostałem zaproszony do tego kroku, żeby jednak wpisać się w powołanie.
Ale jak odkryć to powołanie?
No
kto
właśnie
ma ci powiedzieć o tym powołaniu? U kogo szukać scenariusza na twoje życie?
I zacząłem chyba wtedy po raz pierwszy mieć tą odwagę stawania w prawdzie. To tak deklarowałem, że chcę, ale nie umiałem, ale teraz zacząłem stawać w prawdzie w sensie takim, że ja zrozumiałem, że jestem mężem i ojcem. I nie ucieknę od tego.
I wtedy, mimo tego, że nie jesteście już razem.
I to było zamknięte na cztery spusty, że tak powiem. I moja córka wtedy też nie miała ze mną kontaktu, więc to wydawało się kompletnie ciemne i zamknięte i tak dalej. Zresztą tak powrót tam oznaczał znowu to wejście w tą rolę tego, który psuje wszystko, więc... Ale zapragnąłem tego. I pamiętam, zacząłem się o to modlić. Już tą modlitwą człowieka, który oddaje. Tak przynajmniej myślałem, że coś więcej już mam tej ufności, że ja już nie chcę projektować po swojemu. I tak rozpoczęły się moje pielgrzymki, których intencją było moje prawdziwe powołanie, czyli być ojcem i mężem. Chociaż ta droga do małżeństwa, czy do odbudowania relacji do mojej córki wydawała się kompletnie absurdalna.
A powiedz, jeszcze zanim dotarłeś do Rzymu, byłeś w Toskanii.
To właśnie
też wydarzyła się ważna rzecz.
Tak, ta Toskania, a propos Maryi i różańca, ona otworzyła mi pewną przestrzeń nową w życiu, bo tam na jednym z filarów w tym kościele, to był taki wiejski kościółek na wzgórzu wokół ten pejzaż rolniczy Toskanii, I tam było chłodno. Ja tam się schowałem przed słońcem. Pusto było w tej świątyni, pamiętam. I modliłem się. I tam zauważyłem na filarze, to była reprodukcja przedstawienia Matki Bożej, ale to było inne przedstawienie, inny rodzaj obrazu niż te, które wcześniej widziałem. Coś z tego przedstawienia do mnie trafiło. Znaczy, nagle ten wizerunek się otworzył dla mnie jakby drzwi i ja nagle zobaczyłem Maryję inną niż ta, którą miałem wcześniej w moich tych wyobrażeniach.
Czyli jaką zobaczyłeś?
Zobaczyłem Matkę Bożą, Maryję jako prostą dziewczynę ze wsi, nastolatkę, która stanęła wobec wyzwania, które daleko przekracza możliwości człowieka, że ona sama by nie była w stanie wejść w ten świat, a ona jednak to zrobiła, ten krok, groziła jej śmierć. Nie bała się, zaufała całkowicie, poszła w tą drogę jako pierwsza, tak, w góry, z pośpiechem. I ja zobaczyłem ją tam właśnie jako taką nastolatkę wyruszającą w tą drogę. Bez lęku. Całkowicie oddającą się Bogu. I ona, nagle ta Maryja mi się otworzyła, znaczy ja nagle zrozumiałem, że różaniec to jest modlitwa do Jezusa przez Maryję, ale jakby droga Maryi to jest droga człowieka. Bo ona nie była Bogiem. Ona nie była Synem Bożym czy córką boską. Była zwykłym stworzeniem, tak jak ja. Więc ona mi pokazała, co to znaczy zaufać całkowicie. I od tej pory towarzyszyła mi jako ta moja przewodniczka. Różaniec stał się moją modlitwą w drodze i tak jest do dziś. Ale po powrocie z tych Włoch, jak już ten Jan Paweł II do mnie przemówił w końcu przez tą książkę swoją dawną, chociaż nie tak, jak myślałem ja, zacząłem się interesować tym obrazem. Znalazłem go w końcu, bo ja tam zdjęcia zrobiłem wcześniej i się okazało, że to jest ikona. To była ikona Matki Bożej Włodzimierskiej. Dzisiaj wiem, że to jest najwyższy przejaw sztuki z czasów renesansu Komnenu w Bizancjum, XII wiek. Wtedy nie wiedziałem tego, wtedy po prostu widziałem jakiś inny wizerunek. Nawet taki dość dziwny, bo on był nietypowy. To nie był taki obraz z tą dynamiką, z tym światłocieniami, z realizmem, z tą całą psychologią przekazu. Tam nie było, to było uproszczone, to była asceza wręcz. Ale jednak w tej prostocie tych znaków coś było. I te znaki mnie gdzieś poprowadziły właśnie na drugą stronę. I odkryłem, że to jest właśnie ikona. Potem zacząłem szukać na temat ikon wiadomości i tak trafiłem na rekolekcję z ikoną ojca Jacka Wróbla, jezuity w Warszawie, które się nazywały Droga Ikony. Zapisałem się na kurs. I pamiętam, potem był drugi kurs 3-miesięczny. Najpierw malowałem Chrystusa Pantokrator Jaczek bez żadnych talentów artystycznych. Potem była ikona Matki Bożej, właśnie potem kolejna ikona i tak jakby kolejne te etapy wprowadzały mnie w tajniki ikony i w duchowość ikony, która, jak odkrywałem później, ma wiele wspólnego z duchowością drogi, pielgrzymowania.
A na czym polega duchowość ikony? Dlaczego mówi się o tym, że pisze się ikony, a nie maluje?
Biskup Janocha mi wytłumaczył to, że jest pewna kalka językowa z języka rosyjskiego, dlatego oba te terminy, pisanie i malowanie, są poprawne. Natomiast po rosyjsku pisać oznacza malować, ale pisać można również, nie wiem, portret czy nawet akt. Więc samo słowo pisanie nie oznacza jeszcze jakiegoś aktu specjalnie wyższej duchowości. Natomiast pisanie może dlatego w naszym języku, w naszej kulturze się jak upowszechniło to słowo, że ikona to jest Słowo Boże, to jest Ewangelia w kolorach. I też ma znaki, tak jak tekst ma litery, tak ikona ma symbole. I ikonę się pisze i czyta po znakach, po symbolach. Tylko nie jest porządek liniowy, tak jak w tekście, tylko porządek nieliniowy, czyli Duch Święty prowadzi.
Każda osoba, która pisze albo maluje ikony, jest prowadzona przez Ducha Świętego?
Ja myślę, że tak może być, że ikona otwiera pewną przestrzeń. Święty Jan Damasceński w VIII wieku, jeden z obrońców ikony, w czasach, kiedy zagrożona była ikonoklazmem, ikonografia bizantyjska, czyli odrzucenie obrazów, on napisał takie zdanie, które dotyczy definicją ikony, że ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Co ciekawe, definicja sakramentów w katechizmie Kościoła katolickiego jest podobna, że sakrament jest widzialny znak niewidzialnej łaski, ale ikona oczywiście nie jest sakramentem w rozumieniu substancjalną obecnością Boga żywego z nami, jak Eucharystia. Natomiast jest takim największym chyba Boga przybliżeniem, takim nieomylnym drogowskazem. Jest oknem, albo znaczy, ja powiem lepiej, drzwiami, bo na świat boski, dlatego że drzwi wymagają kroku, tak? I tym krokiem wiary ikona pozwala nam stanąć w obliczu tajemnicy tajemnic, czyli spotkać się z żywym Bogiem.
Każdy może malować, pisać ikony, czy tylko wybrani ci, którzy mają talent? Bo okazało się, że masz talent do tworzenia ikon.
Tak, coś się takiego we mnie otworzyło, obudziło, ja to rozwijam do dziś, bo łączę drogę pielgrzyma i drogę ikony od wielu lat. Natomiast to pytanie ostatnio sobie postawiłem, bo ja właśnie jutro jadę do zakładu karnego w Kozigłowach pod Poznaniem i tam z księdzem kapelanem, to jest już siódma sesja, siódme spotkanie z więźniami, mam szóstkę takich podopiecznych więźniów z długimi wyrokami. Oni przechodzą tam terapię alkoholową i narkotykową i kapelan wpadł na pomysł, że znajdzie kogoś, kto poprowadzi ich przez kurs pisania ikon. I właśnie jesteśmy na finale. I oni są bardzo dalecy od jakichkolwiek talentów. To są ludzie, po których widać ciężary wyroków. To są kilkunastoletnie wyroki. A jednak to, czego ja się nauczyłem, że ikonograf oddaje dłoń, tak? Czyli nie przywiązuje sprawczości do swojego efektu. W sensie ja nie jestem autorem ikony. To nie znaczy, że mam nie rozwijać się w technikach i nie ćwiczyć się w doskonałości warsztatu, ale decydującą rolę odgrywa moje pragnienie powierzenia się prowadzeniu. I tu się dzieje coś przedziwnego. Ja to odkrywam u siebie, potem odkrywam to u więźniów. Nie tylko u więźniów, ja prowadzę też zajęcia z ikon od wielu lat, na różnych poziomach też wiekowych, dla młodzieży, dla dzieci też, dla dorosłych. I okazuje się, że nie jest warunkiem talent, tylko umiejętność podporządkowania się pewnej procedurze.
Ale chcesz powiedzieć, że ktoś, kto nie ma kompletnie talentu plastycznego, jest w stanie prowadzony przez wyższą instancję, czyli Ducha Świętego, namalować, stworzyć piękną ikonę?
Tutaj bardziej rzecz polega na posłuszeństwie i na wiernym śledzeniu praobrazu. To są techniki pomocnicze. Ikony się nie tworzy z pamięci, z talentu. Ikona polega na, to jest bardziej rzemiosło. Rzemiosło z powierzeniem się Duchowi Świętemu. Co to znaczy? Że ćwiczę się w cierpliwości, w staranności, w dokładności, w wierności. Tam są pewne techniki pomocnicze, szablony, wzorce, kopiowanie, wypełnianie kolorami pewnych pól. Oczywiście, wiadomo, na pewnym etapie rozświetlenia, harmonizacja wymagają talentu czy pewnego daru, ale ten dar można w sobie rozwijać. I ja mam bardzo różnych podopiecznych. Ci więźniowie są przykładem. Powstają ikony, właśnie to ciekawe, najbardziej dynamiczne, głębokie, prawdziwe według mnie ikony powstają spod rąk tych, którzy mają najmniej tej kontroli.
Czy chcesz powiedzieć, że największe antytalenty mogą stworzyć coś pięknego?
Tak. I mam tego dowody. Wstrząśniętych ludzi, wstrząśniętych tym, co wyszło spod ich rąk. Można to też polega ten etap tego przebłysku, tej epifanii, którą w tych ikonach widzą, bo oni, no więźniowie w ogóle nie mają poczucia, że są kimś wartościowym, mają bardzo niską samoocenę, a ikona jest zawsze kojarzona z pewną wyższą formą duchowości, z pewnym uprzywilejowaniem. No, w średniowieczu to ikony pisali tylko mnisi, tak? Osoby duchowo rozwinięte. Więzień ma poczucie, że jest osobą gdzieś tam na ostatnim miejscu i widząc, że coś mu wychodzi, że te oczy na niego patrzą, że jednak doprowadziła go ta droga do spotkania z tą obecnością. On jest tak dowartościowany, że on nie chce wychodzić, nie chce kończyć, on chce cały czas pracować, cały czas się modlić i ma taką wdzięczność Bogu za to, że został zaproszony i też wie, że ta odwaga, bo to też odwaga była wejścia w to, została nagrodzona. I to są najbardziej wzruszające momenty. Oni idą do spowiedzi po 30 latach często i księża płaczą, a ja widzę w tych ikonach, że to jest świadectwo działania Ducha Świętego.
A można malować, tworzyć ikony będąc niewierzącym?
To jest trudne pytanie, bo tu trzeba by zadać pytanie, co znaczy być niewierzącym. Ja jako pielgrzym, tak skoczę w tą domenę, nie dzielę dziś ludzi na wierzących i niewierzących. To znaczy, może nie to, że mi to jest obojętne, co o sobie sądzą, ale raczej nie deklaracje i nie światopoglądy deklarowane są kluczowe.
To co jest kluczowe? To co dany człowiek robi?
Postawa serca, tak. I akty woli. I akty takie, które są... No bo na przykład ja wielokrotnie w drodze przez różne kraje, idę przez kraje, gdzie dominują inne też kultury, inne religie. Albo nawet kraje głównie protestanckie, głównie gdzie przeważają ateiści, to doświadczam czasami postaw wskazujących na bardzo wysoką moralność, czy na wysoką etykę ze strony tych, których mu to w ogóle nie posądzą. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nieważne co mówimy, co głosimy, tylko że pewna iskra Bożej obecności potrafi się nagle pojawić tam, gdzie się jej w ogóle nie spodziewamy. I to jest doświadczenie pielgrzyma, który je chleb z różnych rąk. Ja od muzułmanów w Ramadanie, a przez Turcję szedłem dwukrotnie, w Ramadanie właśnie, dostawałem chleb. Oni sami poszczą, chowają przed sobą jedzenie, żeby ich nie kusiło, a ja jako pielgrzym byłem przez nich karmiony. I ten chleb miał dla mnie wtedy jeszcze inne znaczenie.
Turmanowski Live. Moim gościem jest Roman Zięba, między innymi autor tej właśnie książki wydanej przez wydawnictwo Sumus. Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem. Bardzo proszę Państwa o komentarze, o polubienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Do ikon jeszcze wrócimy, natomiast teraz chciałbym porozmawiać o tym, co w tej książce. Bo ta książka to, można powiedzieć, taki dziennik twoich pielgrzymek. Jeśli dobrze policzyłem, opisujesz 15 pielgrzymek. To są różne miejsca. Oczywiście to jest Italia, czy jest Rzym, ale jest też Izrael, Rosja, Anglia i Niemcy. Zaczynasz od Izraela. Dlaczego zaczynasz od Izraela? Bo to ziemia święta? Czy to była kolejna po pielgrzymce do Rzymu pielgrzymka twoja?
Tak, to była kolejna po Rzymie pielgrzymka. Ona się dlatego taka pojawiła, dlatego Izrael, bo wtedy, gdy już doświadczyłem drogi i pojawiły się też ikony, poczułem, że nadal we mnie są pokłady kłamstwa, iluzji, z którymi chciałem się rozprawić ostatecznie. Pomyślałem, że skoro pielgrzymka tak mnie otworzyła na nowe przestrzenie, że jeszcze raz muszę odbyć drogę, tym razem do Grobu Świętego, żeby całkowicie się oczyścić, żeby wreszcie zacząć tą moją prawdziwe życie swoje. I tak trafiłem na Leszka Podoleckiego, to jest taki świecki ewangelizator w zakładach karnych, który, gdy się z nim podzieliłem tą moją myślą, że chciałbym iść do Ziemi Świętej z Polski, on mówi, a ja mam takiego podopiecznego, który po kilkunastu latach wyszedł z zakładu karnego, który ma pragnienie wyjść z Polski do Santiago. I wtedy to było akurat...
Santiago de Compostela, tak? Czyli tak, Camino.
Camino. Mhm. I jakby, a to był Dzień Trzech Archaniołów, 28 września. I tego dnia mieliśmy takie poczucie, że no nie wiem, coś się dzieje, że te anioły jakoś się pojawiają i ta trójca, ta liczba trzy byłaby lepsza niż dwa, no bo ja pomyślałem, że nas jest dwóch. Ja i ten Wojtek, że ja tu do
Jerozolimy. Czyli Wojtek idzie na zachód.
Tak.
Ty idziesz na południe.
Na południowy wschód.
Tak.
I pomyślałem sobie, że ten trzeci, gdyby miał gdzieś iść, to pewnie... No na północ się nie da, bo Bałtyk, to pewnie wschód, czyli... I właśnie, szukam w pamięci człowieka, który by podjął ten temat. Znam przez dziennikarza takie nazwisko, Dominika Włocha, człowieka, który kiedyś poszedł właśnie do Ziemi Świętej. Trochę za jego przykładem miał odwagę tak daleko pójść po Rzymie, ale to jednak inna kategoria. Ziemia Święta to prawie 4000 kilometrów. Więc akurat zadzwoniłem, bo miałem od tego dziennikarza numer. I będąc z Leszkiem Podoleckim na plaży, modląc się, zadzwoniłem do Dominika. On akurat podniósł, nie znając mnie zupełnie. Ja się go pytam, wiesz, mówię, jest nas dwóch. Jeden chce iść na zachód, do Fatimy, do Santiago. Ja będę szedł do Jerozolimy i potrzebujemy trzeciego, który by poszedł do... I teraz zacząłem szukać na mapie, gdzie on, ten trzeci, mógłby pójść, bo nie wiedziałem tego. Ja nie dzwoniłem z gotowym dla niego pomysłem, tylko tak. I nagle wypaliłem do Moskwy. I moje zdziwienie było duże, gdy po drugiej stronie usłyszałem, dobrze, pójdę.
Od razu tak, bez zastanowienia?
Właśnie. To być może polegało na tym, że ten ktoś miał poczucie, że się dzieje coś specjalnego, a miał doświadczenie duże w pielgrzymowaniu. Zrozumiał, że ten plan nie jest takim przypadkowym planem, że ci ludzie faktycznie coś robią ważnego, że on chce się włączyć w to. Krótko potem okazało się, że ten ksiądz z Gdańska, gdy podzieliliśmy się z nim tym planem, powiedział, że lepiej się schodzić niż rozchodzić, dlatego szukaliśmy miejsca, które by było punktem wspólnym dla tych trzech kierunków, czyli nie Santiago, nie, okazało się nie z Santiago, tylko z Fatimy, jednak tam była zmiana, z Moskwy i z Jerozolimy, i okazało się, że tym punktem jest Asyż we Włoszech. A że to był rok, ten, w którym mieliśmy iść, 2011, czyli rok 25. rocznicy pierwszego spotkania wszystkich religii świata, na które zaprosił Paweł II do Asyżu właśnie przedstawicieli religii. Pomyśleliśmy, że nie będziemy szli tak zawieszeni w pustce, tylko że upamiętnimy to wydarzenie, czy będziemy się też modlić o to, co wtedy Benedykt XVI robił.
Czyli Udaliście się do Asyżu i z Asyżu rozpoczęliście własne pielgrzymki?
Nie. Wyjechaliśmy na te punkty dalekie, okay. czyli do Fatimy, do Moskwy i do Jerozolimy, żeby podjąć drogę do Asyżu. Okay. I ta droga okay. czteromiesięczna, samotna z każdej z tych stron, to były trzy samotne szlaki. One się ułożyły w znak Tau na mapie Europy. Ten Tau franciszkański. I one właśnie się skończyły, te szlaki w Asyżu, gdzie 7 czy 6 października 2011 roku Benedykt XVI organizował to spotkanie wszystkich religii.
A ty szedłeś na nogach z Ziemi Świętej do Asyżu?
Tak. Przez 7 krajów.
Jak długo trwała ta pielgrzymka?
Prawie 4 miesiące. Od początek lipca do końca października.
A jak pamiętasz sam pobyt w Izraelu? Kogo tam spotkałeś? Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Wędrowałem z Ziemi Świętej, znaczy z Grobu Pańskiego, z Bazyliki Grobu, przez Betlejem, tam nocowałem u polskich sióstr, potem przez Pustynię Judzką przeszedłem, gdzie prawie zginąłem, bo tam mnie uratowali Żydzi na pustyni. Opisuję to w książce.
Jak to wyglądało? Co się stało?
Zacząłem słabnąć. Myślałem, że z Marsaba, z klasztoru ostatniego przed pustynią do Morza Czarnego dojdę, a tam jest 40 kilometrów. Po prostu nie doszacowałem wody, bo mogłem mieć 2 litry, tylko tyle pielgrzym niesie, więcej nie udźwignie. A w tej temperaturze się bardzo dużo pije, więc po 10 kilometrach, 15 zacząłem słabnąć. Na 20 kilometrze już miałem majaki. Już widziałem rzeczy, których nie ma, białe lwy i tak dalej. I pamiętam, upadłem w końcu. Miałem hipertermię, już było bardzo źle. I modliłem się tylko o to, żeby wieczór nadszedł, żeby w nocy będzie chłodniej na pewno, że wtedy się pozbieram jakoś. I no, zacząłem się godzić z najgorszym, że już koniec, że ja... Że życie się kończy, bo tak to człowiek na pustyni odbiera, że tam się to... A idąc jeszcze wyrzucałem z plecaka te rzeczy, które miałem nad bagaż, mapy tych krajów, które przede mną, bo to wtedy nie było jeszcze Google Mapa. Wyrzucałem te zabezpieczenia, namiot między innymi 2,5 kilo. Ale dalej mi się ciężko szło. W końcu upadłem. I pamiętam, gdy już modliłem się tą ostatnią modlitwą biedaka, w tym piachu leżąc, usłyszałem głos. Właśnie to będzie zawsze już ze mną to pytanie, co to był za głos. Bo potem się mnie pytano, kto, w jakim języku, czy z zewnątrz, czy z wewnątrz. Ten głos był bardzo wyraźny. On powiedział, przyjdzie anioł i da ci wody. I pamiętam, pomyślałem, że to jest kolejna pewnie jakaś moja ta wizja, że projektuję sobie wodę, bo tak mi się pić chce. I po chwili pamiętam, podniósł się kurz zza wydmy, taki wir, ale nie było wiatru, więc zdziwiłem się, co to jest za zjawisko. I tak patrzę się i z tego kurzu wyjechał samochód. Podjechał do mnie na odległość 30 kroków, wyszło z niego dwóch Żydów, się wybiegło. I oni podeszli do mnie i krzyczeli na mnie, byli wściekli.
Dlaczego?
Krzyczeli, pamiętam, tylko po angielsku, bo wiedzieli, że nie jestem pewnie Arabem ani Żydem. I tylko jakimś turystą dziwnym. Krzyczeli do mnie, pamiętam, człowieku, czy ty wiesz, że ty byś umarł, gdyby nie my, żebyś zginął. Oni się bali o mnie jakby, że ja bym zginął. Ale wiedziałem, że jestem uratowany. I okazało się, że do kibuca tam przyjechali znajomi z Nowego Jorku. I ci Żydzi lokalni obwozili tych gości po najdzikszych miejscach pustyni dużym terenowym samochodem. I trafili na jakieś ślady, trafili na wyrzucone rzeczy, na mapy. I oni jedąc po tych śladach zbierali te rzeczy do bagażnika, tak mi uzbierali to wszystko i przywieźli mi to wszystko do mnie. I jadąc z nimi do oazy, bo oni mnie potem wieźli na ratunek, ja odżyłem. Ja w klimatyzacji poczułem nagle, że żyję. I pamiętam, gdy jechałem, tam była z tyłu podłoga blaszana, taki przedłużany to był Jeep. Na tej podłodze te wszystkie moje rzeczy pozbierane. I pamiętam obok tych moich rzeczy wielki baniak z wodą, kranik i kubki. Jak to zobaczyłem, to łzy mi poleciały, bo zrozumiałem, że ten głos był prawdziwy. I ta woda od aniołów była prawdziwa. I teraz oni mnie wiozą do oazy, a ja wiem, mówię, nieważne, co pomyślą o mnie Żydzi. I o mojej drodze. Powiem im, co tu robię, kim jestem. I mówię, że jest nas 3 Polaków, nawróconych więźniów, którzy postanowili wyruszyć z tych 3 miast, modlić się za świat i idąc do Asyżu na spotkanie wszystkich religii. I ja mówię, no i to jest drugi dzień mojej pielgrzymki. I źle obliczyłem tą wodę. I zacząłem wyrzucać te rzeczy. I wtedy pamiętam, jak zaległem w tym piachu, usłyszałem głos. Mówię to im wszystko po angielsku. The angel will come and will give you water. I nie zapomnę tego, co mi powiedział jeden z nich, kierowca. On miał taką nobliwą twarz takiego żydowskiego intelektualisty, pamiętam. Odwrócił się takim pięknym amerykańskim akcentem. Powiedział do mnie: to jeżeli uda ci się tą pielgrzymkę skończyć, spotkasz przyjaciół tam w Asyżu, to pamiętaj, że wśród Żydów też są anioły. Pewnie był to przytyk do tej naszej polskiej, wiadomo, historii trudnej z Żydami. Natomiast wtedy, pamiętam, odebrałem to bardzo pozytywnie, że jednak oni... W ogóle pustynia to jest takie miejsce, gdzie człowiek dowiaduje się prawdy. Bo tam już nie ma zasłon, tam już nie ma jak grać. Nie ma przed kim grać. I tam życie staje się nagle największym skarbem. Także życie tego, którego nie znasz, albo tego, którego byś traktował jako nieprzyjaciela, ale ratujesz go, bo to jest życie. I to było doświadczenie właśnie takie dla mnie wtedy, że na pustyni jesteśmy dla siebie braćmi.
Tam spotkałeś jeszcze jednego anioła, dobrze znanego Polakom w Izraelu. To był ten moment?
Tak. Po pustyni judzkiej wędrowałem Doliną Jordanu przez zachodni brzeg, przez Nablus, przez stolicę autonomii palestyńskiej. Wielokrotnie spałem w domach muzułmanów. Nic o nich złego nie powiem. Oni wiedzieli, że są katolikiem. W ogóle w meczecie jest taka zasada, która mówi, że pielgrzym ma 3 dni opieki w meczecie. Woda, jedzenie, dach nad głową. Ja nauczyłem się tego, bo tam kościoła przez to nie było, więc mówię, pukam, bo o 6 jest po modlitwach wieczornych, więc pukam do meczetu. Mówię, że jestem hadż, mowa arabską, pielgrzym, spodziewając się tej pomocy, która mi przysługuje. I wtedy padało pytanie, ale zaraz, hadż, ale dokąd ty idziesz? Ja mówię, no na zachód. A to ty nie jesteś hadż, bo hadż idzie w drugą stronę, mówili. Ale zawsze był taki motyw, że ktoś tam tłumaczył, ale przecież on się modli. Jest w drodze do Boga, więc jakby nie można go odtrącić, więc nigdy nie byłem pozbawiony pomocy. Albo mi dawali garaż, albo pieniądze, albo jakiś motel czy coś kupowali. Więc tak trochę przemytniczą metodą tak się trochę zawsze wpraszałem, ale udawało się. I Palestyńczycy bardzo mnie życzliwie przyjmowali, zresztą i Polaków lubią tam. Jakoś tak to odbierałem przynajmniej. Natomiast w Hajfie, na koniec tej drogi był Nazaret. I w Hajfie utknąłem, bo już była wojna w Syrii. Właśnie wtedy wybuchła wojna w Syrii, w tym roku. Zresztą granica tak była zamknięta, ale musiałem się z Hajfy dostać, żeby iść dalej na zachód. Musiałem przepłynąć statkiem na Cypr. Nie kursowała żadne promy, więc jedyne, co mi zostało, to jakaś ładownia jakiegoś statku towarowego. No i mi się udało, ale czekając na ten statek, trafiłem do domu Szewa Hawajsa.
Znaliście się wcześniej? Miałeś jego adres?
To znaczy, spotkałem go raz, ale to za sprawą mojej znajomej Iwony Flisikowskiej, dziennikarki z Gdańska, która była jego przyjaciółką. Szewa Hawajs już nie żyje od kilku lat. Oni się bardzo blisko przyjaźnili. I pamiętam, ona mi dała jego adres, zapowiedziała mu mój pobyt tam w Hajfie, powiedziała, że będzie taki pielgrzym. I on przyjął mnie w swoim domu bardzo gościnnie. Otworzył ten dom, przyjął mnie tam i dużo czasu spędziliśmy razem na rozmowach.
O czym rozmawialiście?
Początek był w ogóle dla mnie wstrząsający, bo on... Siedzimy przy stole tak jak tutaj i on nagle znika, po czym przynosi pudełko kartonowe, otwiera je i ja patrzę, tam w środku kremówki. I to pachną i tak samo wyglądają jak te z wadowic. I on do mnie mówi: co, myślałeś, że tylko wadowice mają kremówki? Ja mówię: no ale nie, no. Mówi: nie, mówi, zanim to przyszło do Galicji, to wcześniej w Borysławiu już była ta procedura, już ta receptura, już Żydzi wtedy robili ten tajemniczy wypełnienie, ten z koniakiem, czy tam z czym to jest. I faktycznie one smakowały niesamowicie. Więc nie wadowice są początkiem kremów, jak się okazuje, tylko Borysław, tam gdzie on się urodził, tam gdzie spędził swoje dzieciństwo i gdzie też czekał przez wojnę, bo przeżywając te trudne momenty za szafą w tej niszy, gdzie...
Kiedy się ukrywał przed Niemcami.
Tak. I on to wszystko mi opowiada. Potem mi mówi o swojej żonie, historyku Izraela, Ester, z którą miał 2 dzieci, już dorosłych wtedy. Ona wtedy była chyba 6 lat po śmierci, jej było... I on mi pokazał jej pokój, jej gabinet, gdzie wszystko zostało tak jak z dawnych czasów. Kosmetyki, książki na biurku, to wszystko tak zostało. On ją... I mówi, kocham ją z każdą chwilą coraz bardziej. Właśnie to, że kocham ją. Bardzo mnie dotknęło i tak jakoś poruszyło i... Czułem, że on się wobec pielgrzyma, czyli człowieka w drodze, człowieka, który nie jest groźny, można mu powiedzieć rzecz, bo on i tak pójdzie dalej, więc jakby, a jednocześnie jest jakąś też tajemnicą ten człowiek, bo on się wchodzi, pielgrzym, w tajemnicę pewne, więc jakby powierzyć, często słyszałem takie wypowiedzi bardzo głębokie, zwierzenia nawet, Może oni wiedzieli, że ja z nimi nic złego nie zrobię, a może je nawet wezmę w drogę i będę ją madlał. Jakoś tak to polegało chyba na tym. I pamiętam, że Szefa Weiss się bardzo otworzył. Dużo mi mówił na temat Jana Pawła II. Był przyjacielem, na temat Icchaka Rabina też. Pamiętam, jak mówił mi też, ja to opisuję właśnie w książce szczegółowo tą historię, bo mówił, jak się dowiedział, że Jan Paweł II został papieżem. Byli wtedy na promie, na Morzu Śródziemnym z żoną i wtedy radiowęzeł ten pokładowy ogłosił, że został wybrany papież i papieżem został Polak, Wojtyła i takie poruszenie tym statku, bo to jednak nowy papież. I siedzi na leżakach wtedy i on się zaczął cieszyć, tam zaczął klaskać, mówi Polak, papież, Polak, papież. No co jego Ester, żona, która zresztą była historykiem Izraela, mówi do niego, ale słuchaj, ale co cię obchodzi jakiś goj z Polski, że papieżem został? A on mówi, goj, goj, ale nasz. I to było takie wzruszające, że właśnie ta polskość w nim była, tak jak mi opowiadał, czymś żywym i czymś bardzo pozytywnym. I zresztą w Izraelu on uchodził za jakby ambasadora polskiej polskości, za to często zbierał lanie
tak
polityczne.
Jest. Rozmawialiście też o religii, rozmawialiście tak. O wierze. Była taka wymiana między wami?
Była. Ja oczywiście nie pytałem o nic. On się otwierał, co mnie też takie zakłopotanie chwilami wpędzało, bo mówił o rzeczach bardzo intymnych też. Na przykład powiedział mi na pewnym etapie, bo wiedział, że nas jest trzech, że się modlimy. Poruszało go to bardzo. A on nie okrył się z lewicowymi swoimi poglądami pewnie wcześniej. Natomiast mówi do mnie, ty pewnie chcesz wiedzieć, czy ja jestem wierzący Żyd. Ja mówię, panie profesorze, ja to... nie to jest pewnie najważniejsze. No, każdy ma prawo do swojego stosunku do wiary. On mówi do mnie, ja ci powiem. Ja ci powiem, czy ja jestem wierzący. Ja czekam, tak powiedział. Ja czekam, aż on mi odpowie na pytanie, gdzie był w czasach Auschwitz. I to mnie bardzo, pamiętam, poruszyło, bo w tym wyznaniu to nie była tylko taka figura retoryczna, to nie było takie tylko emocjonalne, to było bardzo głębokie. I pamiętam po tym, jak mówiłem swojej żonie też, która umarła, on długo ją leczył, woził na wózku przez ostatnie 5 lat, bo to był też chyba, nie pamiętam, jakaś choroba, była unieruchomiona. W każdym razie mówi do mnie, że bardzo ją kocha. Ja mówię, będę się modlił za pana żonę. I to wzbudziło w nim takie coś. Ja mówię, ufam, że się kiedyś spotkacie, powiedziałem. Tak jakoś odpaliłem to, tak jakoś niefrasobliwie. O tym ich spotkaniu kiedyś. A on powiedział do mnie, nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym wierzyć, żeby tak się stało.
Czyli też był w drodze.
No tak mogę powiedzieć, że okay. To był człowiek bardzo tęskniący za czymś.
Czy był to człowiek, który... miał jakieś wyobrażenie Boga, do którego szedł, a w którego nie mógł uwierzyć. Mówię tutaj o wyobrażeniu sprawiedliwy, miłosierny, jak to się ma do tych przymiotów.
No więc właśnie, jest taki moment, kiedy podczas tej naszej rozmowy przy tych kremówkach on pyta się nas, mnie, o co my się modlimy w tej drodze z tych trzech miast do Asyżu. Ja mówię, że no my właściwie realizujemy taki program, niesiemy ze sobą prymaty cywilizacji miłości świętego Jana Pawła II. Paweł VI, papież je jakby zdefiniował, a Jan Paweł II rozwinął i wyjaśnił. To są takie 4 prymaty, które niesiemy też na takich tablicach drewnianych ze sobą zawsze. One są w językach tych krajów, przez które przechodzimy. I on się pyta, jakie to są te prymaty? I ja mówię, pierwszy to jest osoba przed rzeczą. I wtedy Szefa Weiss znalazł jakiegoś filozofa, jakąś duchową osobę żydowskiego pochodzenia, która już ten prymat jakoś tam wcześniej odkryła. Podobnie jak kremówki, no wiadomo, wcześniej, Żydzi mają wszystko wcześniej. Także Żydzi byli pierwsi, którzy wiedzieli, że osoba jest ważniejsza niż rzecz, niż przedmiot. I że nie można czegoś przytmiatawiać, wykorzystywać. Jakichś tam prywat celów swoich. A pyta się, a te pozostałe prymaty? Ja mówię, być przed mieć. No i tu mi znowu podał jakiegoś myśliciela żydowskiego, który już to wcześniej zdefiniował. Ja mówię, trzeci prymat cywilizacji miłości to jest etyka przed techniką. I tu chyba padł Einstein, że Einstein też chyba mówił, że technika bez wartości moralnych będzie czymś niebezpiecznym. No i mówię w końcu ten czwarty, najważniejszy, który podsumowuje wszystkie te pozostałe, to jest miłosierdzie przed sprawiedliwością. Na co Szefa Weiss, nie zapomnę tego, on chwalił fajkę w czasie tej rozmowy, zaciągnął się, odchylił się tak w fotelu, oparł się wygodnie i mówi tak, I tu mam problem. I powiedział to z takim zaśpiewem właśnie, bo on tak mówi, tak dziwnie, śmiesznie, ale wtedy pamiętam, pomyślałem, że Żydzi się z czymś prawują. Oni mają ciągle ten swój rodzaj tego dialogu z Jahwe. Nawet ci, którzy uchodzą przed sobą samymi za niewierzących, oni dalej są w jakiejś relacji z tą tajemnicą i wtedy to się tak właśnie przejawiło w tym takim trochę żartobliwym momencie.
To był rok 2011, dobrze pamiętam. Idziemy kilka lat do przodu, jest rok 2018 i wtedy decydujesz się na pielgrzymkę w o wiele większej skali, no dla wielu ludzi niewyobrażalną, bo decydujesz się na przejście wzdłuż Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Tak, ta pielgrzymka właściwie...
Skąd ci to przyszło do głowy? Kolejne wyzwanie?
To była kolejna pielgrzymka,
challenge?
To była kolejna pielgrzymka wspólnoty, która się uformowała w międzyczasie. Ona zaczęła, ta wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, bo tak się zaczęliśmy nazywać, pielgrzymi Bożego Miłosierdzia, ta wspólnota zaczęła przyjmować kolejnych nawróconych w więzieniu najczęściej ludzi po przejściach, po alkoholu, narkotykach, którzy zapragnęli nowego życia. I droga była dla nich też tym takim etapem oczyszczenia czy nawrócenia. I w 18 roku było nas już chyba 20.
I każdego... 20 pielgrzymów Bożego Miłosierdzia.
Tak, mieliśmy swojego kapelana już wtedy, biskupa, który nas prowadził. Kapelanem naszym jest, pozdrawiam, jeśli nas słyszy, ojciec Piórkowski z Grzegorz z Łodzi, który też miał, nie będziemy o tym teraz może mówić, epizod swój, ale przed święceniami na szczęście. Związany z pewnym doświadczeniem też takim trudnym.
Ale był w więzieniu?
Tak, jako 18-latek. Ale on to już mówi chyba w świadectwach, więc to już nie jest żadna tajemnica wobec jego parafian, żeby nikt nie był zgorszony. Więc on mógł poznać, co to znaczy doświadczyć światła w ciemności, więc był z nami jako taki świadomy wszystkiego kapelan. I właśnie te pielgrzymki w każdym kolejnym roku biegły przez nowy kraj. Jakoś tak to było, że znaki rozeznawaliśmy w Niepokalanowie, tej kolejnej przyszłorocznej pielgrzymki. Jakieś przychodziły zawsze symbole, jakieś cytaty, które nam się układały potem w bardziej szczegółowy plan. Z tym wstępnym planem szliśmy do naszego biskupa, który mówił albo błogosławię i was posyłam, albo nie. Nie idziecie nigdzie. Tak?
Zdarzyły się takie historie, że powiedział, że nie idziecie.
Raz tak było i to był rok, w którym akurat był ten słynny różaniec do granic. Ta modlitwa na granicach. I powiedział wtedy właśnie, chcę was mieć w Polsce tego roku. No więc my posłusznie nic nie robimy. I wiosną tego roku zadzwonił do mnie Lech Dokowicz i mówi tak. Powiedział o naszym pielgrzymowaniu, o tym, że mówił, solidnie to robimy, tak? Mówił, ja potrzebuję, żebyście omodlili pewien odcinek. Ja mówię, jaki? On mówi, drogę wokół Polski, granice Polski, bo tam mają stanąć Polacy do wspólnej modlitwy. I ja wiem, że wy to solidnie zrobicie, duchowo to przygotujecie drogą. Akurat mieliśmy wtedy spotkanie pielgrzymów, więc rzuciłem to jako hasło. Mówię, zobacz, pomyślmy, czy to jest w ogóle do nas należy takie zadanie. I wtedy pamiętam ilość, tą liczbę kilometrów wokół granic, którą nam podała Wikipedia, tam jakaś tam 1800 czy coś takiego. Podzieliłem przez średni dystans, jaki pokonuje pielgrzym w różnych warunkach. I to jest 20 chyba 5 kilometrów.
Dziennie, tak?
Tak. I wyszło nam dokładnie 140. Pamiętam tą cyfrę, była równa 140. I pomyślałem, że przecież 140 to jest 7 razy 20. Czyli to jest 20 tygodni. 20 tajemnic Maróżaniec. Więc to jest jakby obejść Polskę w tempie średnim pielgrzyma, to jest jakby modlić się każdy tydzień jedną tajemnicą. I ten różaniec do granic nam się przybliżył przez to, że ten znak jakby potwierdził, że to ma tak być. I tak właśnie te znaki. I wtedy pamiętam, dzwonię do biskupa Dzięgi i mówię mu, że jest takie zaproszenie. Aha, no i chodziło o to, żeby taką sztafetę zrobić. Czyli idziemy tygodniowymi odcinkami, zmieniamy się, niosąc ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. Idziemy też przez najwyższe szczyty górskie, bo to tak ta granica biegnie, potem nad morzem. I mówi biskupowi o tym planie, że jest taki plan, co on na to? A on mówi, błogosławię, posyłam. I bo to będzie w Polsce wtedy, tak? No bo nie za granicami. I tak się dzieje, że to posłuszeństwo jest takim weryfikatorem, takim filtrem tego, czy to jest dobrze rozeznane. Bo to, co się dzieje w kościele, dla mnie ma stempel właśnie tego rozeznania, tego posłuszeństwa, tej woli Bożej.
No i jak w końcu pojawiacie się w Stanach Zjednoczonych? Jak dochodzi do pielgrzymki w Ameryce?
Pojawiają się znaki w Niepokalanowie rok wcześniej. Chodzi o Rawkę, której nie znaliśmy w ogóle. Po prostu nagle pojawia się jej obrazek. Komuś wypada, czy jakoś tak on się pojawia. Ja tej świętej w ogóle nie znałem. Święta Rawka.
Święta Rawka.
Rawka. Zupełnie kosmiczne.
Kim jest ta święta?
No
co
właśnie,
możemy o niej powiedzieć?
Więc okazuje się, że jest świętą libańską. Z czasów też Szarbela. I sprawdzam, bo już myśleliśmy o tych Stanach, ale nic się nie potwierdzało, więc pytam się, sprawdzam, czy jest jakiś kościół Rawki w Stanach. I wpisuję St. Rawka Church USA. I wychodzi mi, że jest jeden, w Denver, w Colorado. Patrzę, gdzie jest ten Denver w Colorado. Okazuje się, że Denver dokładnie jest w środku Ameryki, tak jakby na przecięciu tych dwóch szlaków. Góry skaliste. I sobie myślę, czy to nie jest miejsce spotkania tych dwóch miejsc, tych dwóch tras.
Czyli szlaku z północy na południe i z zachodu na wschód.
Tak, tak. I krótko potem okazuje się, że te dwa szlaki powstają, właśnie te dwie trasy. Moja, którą potem ja podjąłem, prowadzi z Kalifornii, z San Francisco do Nowego Jorku, właśnie przez Denver. Trasa Wojtka, tego, z którym najwięcej mam wspólnych pielgrzymek, z Edmonton w Kanadzie, w Albercie, przez właśnie Stany aż do Guadalupe. I każdy z tych szlaków ma 5000 kilometrów. I tam był taki jeszcze moment, że jak już mieliśmy ten gotowy plan i już pomysł konkretny, to zadzwoniliśmy do Meksyku, do przyjaciół naszych tam, tych wspólnot, które nas tam miały wprowadzić w te tematy na miejscu. I okazało się, że to było tuż przed wyborami prezydenckimi w Meksyku, gdzie nasiliła się przestępczość karteli, porwania dla okupów i tak dalej. Tam jakiś był przypadek zabicia polskiego turysty, rowerzysty. Więc ci katolicy meksykańscy, którzy wcześniej tak nas zapraszali, powiedzieli, że absolutnie nie, bo ta droga miała się zacząć właśnie z Meksyku na północ iść. I powiedzieli, że absolutnie nie, mamy nie przylecieć, oni umywają ręce, bo w ogóle jest zły czas, koniec, nie można. Ale mówię Wojtkowi, Wojtek, no to jak nie robimy tego Meksyku, to może ja pójdę sam, tą jedną belkę? A on mówił do mnie wtedy tak, pamiętam, Wojtek, mówi, Roman, szliśmy przez te lata, przez tyle niebezpiecznych miejsc, przez tyle niebezpiecznych krajów, i Gruzja, tam Abchazja, i Bałkany, w tych miejscach konfliktów, przez Kubę też szliśmy, więc Pan Bóg nas zawsze ratował, a jeśli tym razem chce ofiary, to niech to będzie największą chwałę. Jak on mi to powiedział, to ja pomyślałem sobie, że nic nas nie jest w stanie zatrzymać, że to nie jest szaleństwo, tylko to jest po prostu ufność. Chociaż granica pewnie jest często płynna. I zadzwoniłem do tych Meksykanów i mówię do nich, że jednak idziemy normalnie. Nawet jak nie pomożecie, to i tak będziemy tam nocować, bo chcemy to zrobić. I wtedy oni przerażeni całkowicie powiedzieli, to nie, to zrobimy inaczej. Ten pomysł się pojawił inny, że zacznijcie, mówi, w Kanadzie. Bo jesienią, jak dojdziecie do nas z tej Kanady po tych 5 miesiącach, czy tam 6, to już będzie długo po wyborach, będzie już spokojniej, będzie też jesień, czyli będzie chłodniej. I tak się ten plan stworzył, że ten krzyż Ameryki został tak narysowany nogami, jak robimy znak krzyża, czyli od góry do dołu i od San Francisco do Nowego Jorku, więc...
Czyli tym szlakiem z północy na południe idzie Wojtek, a tym szlakiem z zachodu na wschód idziesz ty.
Tak. Mój szlak prowadził przez 12 stanów, od maja, od początku maja do końca listopada.
Pół roku.
Tak, pół roku w drodze, 6 miesięcy.
Kalifornia, Nevada, Utah, Colorado, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pensylwania, New Jersey i do Nowego Jorku. Jak wyglądała ta pielgrzymka? Szedłeś z plecakiem? Z czym szedłeś?
Tutaj jest potrzeba wody na pustyni, bo tam są pustynie, więc musiałem mieć wodę i to tak 20 litrów najmniej. Więc
zawsze przy sobie, tak?
W dwóch zbiornikach i to już okazało się, że wózek jest koniecznością. My wcześniej też z wózkiem szliśmy przez Szwecję, więc pchamy wózek wtedy.
Jaki to był wózek? Jakiś specjalny? Czy
nie, dziecięca, tak, po prostu taki dwuosobowy wózek. Taki rowerowy, że to się czasami wiezie dzieci w wózku, takie dwójkę. No i tylko, że z przodu zamiast tego mocowania do roweru jest kółeczko, okay. Bo ten wózek można też pchać. No i pamiętam, nazywa się Thule, ten wózek szwedzkiej firmy. Tak jak Ultima Thule, czyli ten dalej na północ. To zresztą wszystkie pielgrzymce tylko miałem, później to też oni pytali Thule, idę na najdalszą północ. W każdym razie ten wózek pchałem I on tam zawierał te wszystkie moje potrzebne rzeczy. Namiot, kuchenkę, panele solarne, bo trzeba gdzieś ładować komórkę. I tak dzień po dniu, po 20 parę mil szło się cały czas na wschód. Właściwie mi łatwo, bo ja szedłem codziennie w stronę wschodzącego słońca.
Gdzie nocowałeś?
Bardzo różnie, najczęściej właśnie namiot. Były z tym przygody, bo nierzadko w Kalifornii na przykład nie wolno nocować bez zgody. Bez potwierdzonej zgody gospodarza. Co czasem jest technicznie trudne. Więc tak próbowałem uzyskać zgodę, ale... No i gdy na przykład kościół ma napisane na ogrodzeniu private property, bo tam wszystko jest private property, to ja jako katolik z Polski, no myślałem z początku, jak ta droga się zaczynała, że no, ale to jest private property, ale katolicy tam mogą wchodzić, no żeby się modlić, prawda? Więc kiedyś, pamiętam, brama była uchylona tak, taka rozsuwana, ale była uchylona. Więc ją rozchyliłem, tam był ten napis właśnie, żeby nie wchodzić, private property. Ale nie była zatrzaśnięta, więc nie musiałem jakby pytać, no wchodzę, bo chcę się pomodlić, no to jest naturalna sprawa, prawda? I tym wózkiem wjechałem na teren parafii, nie było samochodu, więc myślę, jak nie ma samochodu, nie ma Amerykanina, czyli nie ma księdza. Ale opukałem drzwi, obdzwoniłem, nic nie podnosi, nikt nie otwiera. Więc kocyk sobie otworzyłem, znaczy położyłem. No i wyjąłem konserwę i miałem taki multitool nożyk do otwierania konserw. I zacząłem kolację. To był, pamiętam, parafia świętego Joachima. Ojca Maryi. I pamiętam, zabieram się na kolację i słyszę za sobą kroki. Odwracam się, patrzę, policjant stoi nade mną, tak, ręce tak, i pyta się mnie takim ostrym głosem, jakim prawem wtargnąłeś na teren prywatny. A ja z wózkiem, no z wózkiem człowieka w Kalifornii traktuje się jako bezdomnego z definicji, no bo tak to wygląda tam. Ja chciałem wstać, żeby z władzą rozmawiać na poziomie jakiejś przyzwoitości, że to jednak godność. I z tym nożem w ręku wstaję do niego, a on wyszarpuje z kabury broń, kieruje ją we mnie i mówi, rzuć to, ręce na ścianę, nogi szeroko. No więc ja przerażony rzucam ten nóż. Jakie nieporozumienie, przecież ja ręce na ścianę, on mnie obszukuje, stoi z tą bronią i wtedy idzie od strony plebanii ksiądz, czyli był jednak. Potem się domyślam, że to ksiądz zadzwonił po tego policjanta, będąc przekonany, że ja jestem jakimś intruzem. Nie wyszedł do mnie zapytać, tylko po prostu stwierdził, że jest bezdomny, czyli zagrożenie. I ten policjant stoi z tym rewolwerem, a ksiądz na mnie krzyczy, mów prawdę, po co tu wtargnąłeś, jakie są twoje prawdziwe zamiary? A ja mówię, jestem pielgrzymem, przyleciałem z Europy, jestem Polakiem. I powiedziałem, modlę się, modlę się. A ten ksiądz w ogóle, no równie dobrze mógłbym powiedzieć, że jestem gościem z obcej planety i chcę rozmawiać z prezydentem.
Kosmita.
I policjant stoi, oni na mnie, przesłuchanie, krzyki. Ja mówię, ja mogę pokazać, bo ja akurat miałem legitymację pielgrzyma, w której stempluję te poprzednie moje noclegi, akurat miałem stempelki, więc mówię, tu jest dowód, że ja zatrzymuję się w parafii, ja tutaj wszedłem tylko po to, żeby się pomodlić, zaraz idę dalej, ja przepraszam. A on mówi, mów prawdę i tak dalej. I w końcu zrozumiał, że faktycznie jestem jakimś dziwolągiem, który mówi prawdę, że jednak to się dzieje, bo sprawdził, te pieczątki tam są. I ja, żeby załagodzić tą sytuację, mówię do księdza, ja tylko proszę o stempelek, ja pójdę dalej, ja nic nie zrobiłem, a on mówi do mnie, że ja się włamałem. Ja mówię, że nie, że brama była otwarta. Policjant się włączył i powiedział, nie, brama była otwarta, nie było znaków włamania, widziałem, że faktycznie mogła być uchylona, że, czyli potwierdził moją wersję, że brama nie była zatrzaśnięta. Może ksiądz nie wiedział. No w każdym razie ten policjant schował tą broń, a ja mówię do księdza, żeby mi stemplował, ja se pójdę. Poszedł. I wtedy policjant zaczął mi tłumaczyć, mówi, przepraszam, że tak to wyszło, to niezręcznie. No ja rozumiem, że ty jesteś w jakiejś duchowej swojej drodze, ale miałem interwencję, rozumiesz, wezwanie. Ksiądz wraca i widzę, że $100 wystaje tam, że jednak się zreflektował i chce mi już teraz opłacić jakiś motel, chociaż ta trawka była idealna, a już nie chciałem tam pytać o nic. Już chciałem się zmyć z tego kościoła. I ksiądz, i pamiętam, oddaje mi ten ksiądz już na inny na twarzy ten mój paszport pielgrzyma z tymi dolarami i mówi do mnie, to jaki jest twój plan na najbliższy tydzień? I ja mówię, mój plan to jest iść każdego dnia na wschód 25 mil i modlić się. A on do mnie, to nie jest plan, to jest nadzieja. I wtedy zrozumiałem, że w Kalifornii jest troszeczkę ciężko, bo policjant mi potem powiedział, że oni, że tam za $20 potrafią zabić. No ale ja z kolei miałem pomoc od tych bezdomnych i od tych pod mostami, od tych Meksykanów, bo oni traktowali mnie jak swojego. Więc w Kalifornii, ja to opisuję w książce Krzyż Ameryki, doświadczałem tego przedziwnego kontrastu w Ameryce, który istnieje między tą bezdomnością, a tymi multimilionerami. I że w Kalifornii tematem tych debat przedwyborczych zawsze jest bezdomność i ona narasta. I z tym problemem ciężko jest cokolwiek zrobić. To są całe miasteczka, wielotysięczne miasteczka bezdomnych. W dolinach rzek albo pod mostami, przy autostradach, bo autostrady obok autostrad, tam jest pas jakby drogowy i tam można koczować, bo to jest teren federalny. Natomiast stanowe rzeczy już są pod inną jurysdykcją, więc bezdomny może czuć się w tym federalnym obszarze bezpieczny, pod mostami, ale tam już nie. I to jest bardzo duży problem. I przedziwne było to, że mi właśnie pomagali ci, którzy dla tych porządnych są zagrożeniem. I zawsze ten taki humanista, którego mógłbym posądzać o wysokie kwalifikacje moralne, przyglądał mi się z dystansem, a ci najgorsi tacy, oni z kolei dzielili się ze mną wszystkim. I to jest perspektywa pielgrzyma, że tu się odwracają pewne perspektywy, jakoś tak to wygląda inaczej niż normalnie.
To była pierwsza kadencja Donalda Trumpa.
Tak, tak. Jesienią były midterms, wybory te środkowe.
Nawiązałeś takie kontakty, utrzymujesz kontakty po tej pielgrzymce
tak,
z ludźmi stamtąd?
Oczywiście, nawet w Pensylwanii, w Ohio zaprzyjaźniłem się z człowiekiem, który później nam pomagał w Japonii. To ciekawostka właśnie, jak skoro to pytasz, bo Mike Kotso, to jest jego ojciec, był przyjacielem Mike'a Pence'a, czyli wice Trumpa ze szkoły. Oni się znali. Nawet Mike'a, naszego przyjaciela, ojciec startował na gubernatora Ohio. Więc te polityczne tam historie trochę były nam gdzieś tam wyjaśniane. Zrozumiałem, jaka to jest w ogóle pęknięcie społeczeństwa na pół, prawie jak u nas, że i ten balans taki ciągle, demokraci, republikanie, prawda? To przedziwna analogia z polską rzeczywistością, że my też mamy takie trochę pół na pół.
Niektórzy mówią, że nawet tam jest bardziej niż u nas.
Polaryzacja jest często silniejsza. Zresztą często mnie pytano, jak orientowałem się, że jestem Polakiem, to jedno z tych pytań, gdy już dostawałem jakieś schronienie czy nocleg, to było, co sądzę o Trumpie. Ja omijałem ten temat, bo nie chciałem się łączyć w te debaty. Natomiast dowiedziałem też się na przykład, że wspólnoty religijne, i to wszystkie, nie tylko katolicy czy protestanci, ale też melonici, Amisze na przykład, ci, co żyją bez prądu najczęściej, że oni popierali Trumpa, czy Mormoni w Utah, ale nie dlatego, że był dla nich jakimś takim, nie wiem, przykładem moralności, czy jakiejś tam wiary, tylko on obiecywał pewien porządek z tymi eksperymentami społecznymi, tak, których oni czuli się ofiarami często, te wspólnoty, tak, że tam jest, eksperymentuje się z rodziną, z płcią, że ta lewicowa agenda tworzy pewne zagrożenie dla naturalnego wzrostu, naturalnego rozwoju społeczeństwa. Dlatego Trump był taką nadzieją. Nie wiem, na ile on ją tą nadzieję spełnił. W sensie takim, że no teraz wiemy, że tą agendę realizuje społeczną, ale jednocześnie to, co robi dzisiaj, ta jego metoda polityczna jest tak dziwna, że nikt tego właściwie już nie rozumie. Czy w tym jakaś jest głębsza mądrość i jakaś strategia, czy po prostu rodzaj zarządzania chaosem, żeby moje zawsze było na wierzchu. Tego nie wiem, bo ja politykiem na szczęście nie jestem, ale temat polityki często wracał do mnie, gdy szedłem przez Amerykę.
Zacząłeś od Kalifornii, potem były kolejne stany. Trwało to w sumie 180 dni?
6 miesięcy.
6
tak.
miesięcy.
180.
I skończyłeś na World Trade Center.
Tak. Ostatnia koronka do Bożego Miłosierdzia miała zabrzmieć na ruinach dawnego World Trade Center. Tam teraz stoi World Trade Center One. Ten jeden budynek, taki wyższy trochę, on był wtedy w budowie jeszcze. I tego nie zapomnę. I to jest ostatni element tej książki, ostatni moment. Bo to był dzień 11 listopada. My tego nie planowaliśmy z Wojtkiem. A Nowy Jork wtedy świętował Dzień Weterana. Ale jednocześnie Nowy Jork, Rada Miasta, przyjęła ten dzień jako oficjalne, obchodzone przez Nowojorczyków Święto Niepodległości Polski. Więc wszędzie były flagi, na telebimach, na Times Square, filmy o Polsce. No i my, pamiętam, z klasztoru, ten ostatni odcinek prowadził z klasztoru Szarych Franciszkanów na Bronxie, na Manhattan, dolny, tam do World Trade Center. I mieliśmy taką chyba 4 albo 5-metrową wielką tyczkę z flagą biało-czerwoną. Ona miała, ta flaga miała, znaczy to były dwie flagi obok siebie. Jakby, czyli z jednej strony było widać amerykańską, czyli polską, i paradowaliśmy przez cały Manhattan z tą flagą. Więc ludzie myśleli, że to jest jakieś upamiętnienie tego 11 listopada, a to był koniec pielgrzymki, więc jednocześnie takie święto. I pamiętam, jak policjanci na przykład często trąbili, czy tam wyrażali znaki poparcia. Wielu z nich Polakami się okazywało, dumę swoją pokazywali dla barw narodowych i tak dalej, więc taki wzniosły moment. I pamiętam, staliśmy z tym wielkim masztem, z tymi dwoma flagami w tym miejscu tych wież dawnych, żeby tą koronkę odmówić ostatnią z Wojtkiem, po tą biało-czerwoną i flagą i tym gwiedzistym sztandarem 11 listopada, w takim szczególnym momencie, bo to był koniec tej pielgrzymki wieńczącej Krzyż Ameryki, w miejscu, gdzie muzułmanie, ekstremiści zaatakowali jakby serce Ameryki, serce biznesowe, też Zachodu, można powiedzieć. I wtedy pamiętam, podeszła do nas para Żydów, bo chłopak miał kipę na głowie. Młodzi ludzie, pewnie chłopak i dziewczyna, po 20 kilka lat. I tacy chyba zaciekawieni tymi flagami, co to się dzieje. I pytają się nas, co robimy, co to w ogóle jest. A my mówimy, że jesteśmy pielgrzymami katolikami z Polski i że właśnie skończyliśmy pielgrzymkę Krzyż Ameryki, że się modlimy za Amerykę. A oni się pytają, ale o co wy się modlicie dla Ameryki? Ja mówię, no o wolność. Jak to o wolność? Ja mówię, no bo tylko wolny człowiek wie, kim jest, wie, dokąd zmierza. My tą wolność odkryliśmy w więzieniu, w zamknięciu. A wy, jeśli chcecie być liderem zmian na świecie, tym, który pokazuje pewne trendy, nowe kierunki, no to musicie być wolni, bo tylko wolny człowiek nie prowadzi innych drogą własnych zniewoleń. Tak jak ja kiedyś. Oni to świetnie zrozumieli. Świetnie to zrozumieli, pamiętam. W ogóle mówić Amerykanom o wolności, to tak jak trochę edukować, wiadomo, księdza na ten temat czego. I oni o dziwo nie byli jakby tacy zdumieni czy odrzuceni tą dziwacznością tych dwóch katolików z różeńcami, tylko dali się ponieść czemuś, co u nas było w duszy, w sercach, i zapytali się, czy możemy sobie razem zrobić zdjęcie. I staliśmy tak wtedy z tą tablicą z modlitwą pod tymi flagami, mamy to zdjęcie do dziś. Ci młodzi Żydzi chcieli być w jakiś sposób częścią tej drogi. I to było przedziwne, to spotkanie na końcu tego Krzyża Ameryki na ruinach World Trade Center.
Czego dowiedziałeś się o sobie przez te pół roku pielgrzymki po Stanach Zjednoczonych?
Pustynia i długa droga w samotności to taki czas, kiedy opadają zasłony i nie ma już jak grać, nie ma przed kim. I to wtedy się objawia prawda o mnie. I to ta niefajna często. Bo zwykle w codzienności człowiek jednak coś tam ukrywa, jakoś chce twarz zachować albo jest kimś, kim tak naprawdę nie, stara się być kimś, kim naprawdę nie jest, a tam w drodze okazuje się, że jaka jest prawda. I teraz przyjąć tą prawdę, pogodzić się z tym, że taki jestem. To jest coś bardzo ważnego, bo to jest przebaczenie sobie. Początek, myślę, prawdziwego duchowego wzrastania.
Wybaczyłeś sobie?
Myślę, że jestem coraz dalej w tym procesie. Być może jestem teraz tuż przed najtrudniejszą pielgrzymką, jaką będzie stanąć przed moją żoną i nie bać się stawić czoła temu wszystkiemu, bo ta droga ciągle trwa, ta droga, która zaczęła się wtedy od zdefiniowania mojego powołania, tak? Ja jako sakramentalny mąż mam sakrament, tak? Więc jakby tu to jest niezmienne i jak nie jestem temu wierny, no to sprzeniewierzam się całej mojej historii, tak? Więc żeby dopełnić tą drogę, muszę stanąć prawdzie do końca i teraz jest moment, w którym właśnie chyba ta pielgrzymka się zaczyna.
Nie jesteście razem od tego momentu, o którym opowiadałeś. Utrzymujecie ze sobą kontakt?
Ostatnio rzadko. I to jest sami wyłącznie. Po moich próbach wielokrotnie, gdzieś tam próbowałem jakiegoś kontaktu, to się nie udawało. Czułem, że tam nie ma gotowości, więc jakby... ale teraz jest nowa sytuacja troszeczkę, bo te SMS-y się jakoś tak pojawiły, ta wymiana na nowym poziomie jakby szczerości. Ale ciągle nie wiem, bo te światy się bardzo rozeszły daleko. Nie wiem, czy jest jakaś przestrzeń, w której coś moglibyśmy odbudowywać, ale z drugiej strony wiem, że Pan Bóg ma rozwiązanie na wszystko i teraz ja nie muszę projektować tego tak, jak zawsze to robiłem. Więc wiem tylko, że mam być wierny.
Jesteś wierny?
No tak, idę drogą do tego, co kocham. Do tego, w co wierzę.
Chciałbyś być razem z żoną? Znowu? Po latach? Czy to jest w ogóle możliwe?
Tego nie wiem. Tego nie wiem. Nie wiem, co Pan Bóg dalej ma dla mnie w tej drodze, ale wiem, że to pielgrzymowanie wchodzi w nowy etap. Już nie te mile, nie te dalekie horyzonty, nie te ekstremalne wyprawy, ale my mówimy w naszej wspólnocie, że najtrudniejsza i najważniejsza pielgrzymka, jaka jest, ma 40 centymetrów, bo tyle anatomicznie ma odcinek z głowy do serca. I jeśli tą drogę ktoś pokonał, to dopiero może powiedzieć, że doszedł, że znalazł.
Czekasz na ten moment, czekasz na tę chwilę. Takie mam wrażenie, że o niej wciąż marzysz. A jak wyglądają twoje relacje z córką?
Tu wszystko się udało odbudować. Moja córka, już mam troje wnuków. Teraz właśnie od nich wracam. To jest rzecz, za którą najbardziej jestem Bogu wdzięczny w moim życiu, bo to jest takie ukoronowanie sensu jakiegoś, bo oczywiście ikony, pielgrzymki, książki, wspólnota, bycie świadectwa. Jestem zapraszany gdzieś tam do szkół, do zakładów karnych, więc to jest takie poczucie sensu też, nie? Że to ma sens, ta moja droga. Ale jednak rodzina to jest przestrzeń, w której Bóg działa w sposób żywy. To jest żywy Bóg. I teraz moja wnuczka, która ma 3,5 roku, Janina, wczoraj z nią rysowałem. Koniki, jelonki, kotki. Jest mądra bardzo, jak na swój wiek myślę. I zadaje mi pytanie nagle. Pyta mnie, Janina, powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu? Takie najważniejsze ze wszystkiego. I ona tak podniosła na nie wzrok z tych kolorowanek i mówi, chyba miłość. Po czym dodała, albo rodzina. I zrozumiałem, że te dzieci są wychowywane w duchu, który jest doświadczeniem właśnie tego żywego Boga w życiu codziennym.
Córka ci wybaczyła.
Tak.
Kiedyś zajmowałeś się Trójcą Świętą, tak? Dobrze pamiętam, to była Pleśna...
Pleśna pod Kołobrzegiem.
Pod Kołobrzegiem. I to była prawdziwa droga przez mękę, bo doszedłeś do pewnego momentu, kiedy nie wiedziałeś, co dalej robić. W jakimś sensie wpadłeś w panikę.
Tak.
Co się wtedy stało?
Ja uległem pokusie, przed którą przestrzegam moich uczniów na zajęciach, które prowadzę z ikoną. Otóż zasada jest taka, żeby najpierw zapełnić kolorami wszystkie białe pola ikony, czyli takim trochę chaosem, podstawowymi kolorami, nie dbając o wydobywanie szczegółów. Ale w wielkiej ikonie, a to była polichromia taka czterometrowa, te anioły miały wielką wielkość ludzkich postaci, jest tak duże ryzyko, tak duża obawa przed tym, że się nie uda coś, że odruchowo chcę coś sobie zapewnić, coś sobie namalować dobrze. I pamiętam, zamiast równomiernie pokrywać to tym chaosem, który się rozkłada równo i potem równo wychodzić w szczegóły, zacząłem rzeźbić rękaw Chrystusa. I gdy on mi wyszedł, co prawda, pięknie, ale stwierdziłem, że ja w podobny sposób nie zharmonizuję reszty. Czyli miałem taką swoją tu podporę jedną, ale mówię, teraz nie zrobię tego dalej, bo musiałbym na tym samym poziomie to wszystko ogarnąć. Więc znowu po swojemu to zrobiłem. I zabrnąłem w taką ślepą uliczkę, bo stwierdziłem, że te kolory mi się nie połączą i że jest chaos, i że bałagan. I ja zabrnąłem w coś, czego nie wyjdę sam. A jednocześnie poziom oczekiwań w stosunku do mnie był tak wysoki, no bo to jest duża praca, wielki ołtarzowa polichromia, dwaj biskupi to ze mną konsultowali, między innymi biskup Dajczak. I oni mi tak ufają, a ja nagle nie potrafię. Ja nagle nawet stwierdziłem w momencie, że ja tego nie zrobię, bo ja nie jestem w stanie ruszyć z miejsca.
I wtedy pojawia się kolejny anioł, biskup.
Właśnie. I teraz dzieje się coś, czego w ogóle nie mogłem przewidzieć. To pamiętam styczeń. Sztorm na Bałtyku, to ta kaplica jest blisko morza, więc huczało nawet przez te zamknięte drzwi tej kaplicy. I ja byłem kompletnie sparaliżowany i potem przyszedł do mnie, pamiętam, do mojego pokoju, zapukał właśnie biskup. A byliśmy sami w tym ośrodku, bo to jest zima, tam nikogo nie było poza nami. I on mówi, że chciałby zobaczyć anioły. A ja po twarzy jego zorientowałem się, że on cierpi bardzo, bo wtedy się borykał z depresją. I on przyjechał po to, żeby się pocieszyć tymi aniołami. Ja sobie myślę, kurczę, fatalnie trafił, bo zobaczy ten bajzel na tej ścianie i będzie przerażony, jeszcze zakopiemy się obaj, tak? Ta porażka będzie tragiczna teraz, jeszcze obaj spadniemy na sam dół, nie? No ale jak na stracenie idę tam z nim, no bo to kapitan trzeba mu pokazać, on chce zobaczyć postęp. I stanęliśmy przed tym ołtarzem, przed tą polichromią, tak źle zrobioną. A ja na jego twarzy, i to okiem przemytnika, czy ja odbieram głęboko jego zachwyt. To nie jest udawane. Ja wiem, że on nie chce mnie pocieszyć, tylko on faktycznie się cieszy. I on przeżywa coś bardzo wzniosłego, że mu się to podoba. Ja tak patrzę na tą ikonę i mówię sobie, a może to nie jest takie złe. I spojrzałem na nią innym okiem. Nie z perspektywy człowieka, który się sam oskarża, tylko z perspektywy wolnego człowieka, wolnego od tych uprzedzeń swoich na swój własny temat, jakby tego swojego projektu. Ja zrozumiałem, że ja z Bożą pomocą dam radę. I pamiętam biskup, który był w depresji, ja byłem w jakimś rodzaju ciemności i razem te dwa deficyty dały ten plus, tak jak dwa minusy w matematyce dają plus, o dziwo, tak? I podnieśliśmy się. A w ogóle to historia jest taka, że ta scena rublowa, którą przywołał w tej ikonie Trójcy Świętej, to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju, to jest Abraham, który widzi trzech wędrowców. I właśnie biskup Ryś kiedyś w jakiejś homilii pisał chyba o tym, że słowo hebrajskie na określenie tych mężów, których widzi Abraham, jest kenosz. To się tłumaczy jako mąż, jako człowiek czasami, ale kenosz oznacza śmiertelnik. Czyli Abraham widzi trzech śmiertelnych, tak jak on, znużonych, bo on jest znużony, ma 90 chyba kilka lat, najgorętsza pora dnia, on jest bardzo znużony życiem, też brak mu, no nie ma tych obietnic, nie ma tej spełnionej obietnicy, że te dzieci, nie ma tych, jak gwiazdy na niebie licznych pokoleń. On jest dalej bezdzietny, bez potomka z krwi, chodzi o to. I widzi ludzi umęczonych, tak jak on, kenosz. Czyli w śmiertelniku, w śmiertelnych dostrzega aniołów, które okazują się być obecnością Boga Trójjedynego. To jest wielka tajemnica. Myślę, że pielgrzym też doświadcza w ludziach, którzy mu pomagają na różnych kontynentach, w różnych kulturach, w różnych religiach, czegoś, co jest istotą doświadczenia Boga. Relacja. I to jest największe chyba moje takie w pielgrzymowaniu doświadczenie duchowe, że jesteśmy połączeni. Jakbyśmy byli wielką ludzką rodziną, że mamy jeden kod najgłębszych pewnych zachowań. Podajemy sobie dłoń na powitanie. Pomagamy sobie na pustyni. Niezależnie od tego, że jesteśmy wrogami czy nie. Patrzymy sobie w oczy. I to jest nadzieja jednocześnie na to, że świat ma przyszłość.
Mimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie dzisiaj, czyli w miejscach, po których pielgrzymowałeś. Kiedy kolejna i gdzie pielgrzymka?
Mam do dokończenia, znaczy w zeszłym roku dwóch pielgrzymów ze znacznej smurty wykonało poziomą belkę Krzyża Tajwanu. Miała przypaść ta pionowa, 800 kilometrów, więc teraz jesienią ją podejmę, myślę. Bo jest tylko jeden miesiąc takiego okienka pogodowego, kiedy nie ma tajfunów, nie ma upałów. To jest listopad. Więc czekam na listopad. Zobaczymy, czy tam się coś nie wydarzy w międzyczasie, czy zdążymy. Ufajmy, że tak.
Ufajmy, że nie będzie kolejnego konfliktu, bo przecież wiemy, co dzieje się na linii Chiny-Tajwan. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Życzę ci, żebyś przeszedł z północy na południe Tajwanu, żeby w kolejnej książce była kolejna opowieść na temat właśnie tej pielgrzymki. A gdyby państwu było mało tych opowieści, to oczywiście zapraszam do lektury tych dwóch książek. Pierwsza książka Krzyż Ameryki i druga książka niedawno pojawi się tak naprawdę lada moment w księgarniach. Idzie człowiek, czyli zapiski pod wspólnym niebem. Autor Roman Zięba, kiedyś przemytnik, dzisiaj pielgrzym. Wszystko na P. Pielgrzym niosący pokój. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, że wpadłeś do mojego studia i życzę kolejnych pielgrzymek. I żeby ta najważniejsza pielgrzymka, o której mówiłeś, też
zakończyła się sukcesem i żebyś osiągnął metę. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję także Państwu. Zapraszam oczywiście serdecznie do komentowania tej rozmowy, do polubień i oczywiście subskrybowania mojego kanału. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.